Dzień dobry, jesteśmy już na żywo. To jest 56. odcinek Ćwierć tony planszówek. Ja się nazywam Kuba Polkowski, Kuba P., a ze mną jest Maciek Matejko. Matejo.
Cześć, witajcie wszyscy.
Witamy od razu tutaj Aoki, Justyna, Remek, Elwira, Tomasz Baranow, Brzechutek. Cześć wszystkim. To będzie intensywny odcinek. Mamy do powiedzenia wam o milionie gier, które graliśmy w marcu. Chcemy powiedzieć wam, jak było na Centralconie. A później chcemy przelecieć przez wszystkie gry Stefana Felda, jakie kiedykolwiek wydał, i powiedzieć wam, jakie są fajne albo niefajne. Więc musimy się tutaj skupić i być wszyscy zwarci, gotowi i jechać z koksem. Witamy też Marcina Bartoszka i w takim razie i Gambita. I w takim razie zaczynamy od jechania z koksem. I zaczynamy od tego, w co graliśmy w marcu. I tym razem zaczniemy od ciebie może.
Proszę bardzo.
Zagrałeś 14 razy w PAX. To był chyba twój najgorszy PAXowy miesiąc, odkąd grasz w PAX.
Nie, chyba nie. Ale mieliśmy się streszczać, więc nie będziemy dzisiaj rozmawiać o PAXie. PAX jest jedną z najlepszych gier na świecie. PAX Renaissance oczywiście. I tyle. Zenit. Zenit nie jest jedną z najlepszych gier na świecie, ale jest całkiem spoko. Ja sobie cały czas gram ściągiem na BGA, aczkolwiek tutaj zagrałem też na żywo i dwa razy i jedną z tych partii grałem z tobą, więc może ty się wypowiesz, bo ja już o Zenicie opowiadałem.
Dobra, no to witamy Anikę, Sinisiusza, Rafał Zunek, który żałuje, że nie zgoliliśmy się na łyso w ramach trybiutu dla Stefana Felda, Łukasz Andrysowski, Spiocz, Cezary Wysocki, cześć. Zenit skradł moje serce totalnie. Jest to bardzo prosta w zasadach, a bardzo głęboka gra przyciąganie liny, właściwie kilku lin na raz. Można jej spróbować na BGA, bardzo dobra adaptacja. Jestem absolutnie zakochany, zagrałem już do 40 razy na BGA, bo partia trwa 10 minut. Dla mnie to jest, jakbym odkrył na nowo Race for the Galaxy albo coś takiego, po prostu no rewelka, sprytne, szybkie, bardzo regrywalne, brawo, brawo, brawo. Nie mogę doczekać, jak będzie dostępna w Polsce, bo teraz jest niedostępna.
No tak, ja mogę się podpisać tylko, zresztą ja już mówiłem sporo, że trzeba by tylko doprecyzować, że z Rejsem to ona wspólne ma tyle, że ma karty, i że implementacja jest szybka, to tak jakby ktoś, wiesz, usłyszał tylko to o tej grze i nagle myślał, że...
Okej, okay, chodzi mi o taki generalny ma... feel szybki.
Tak, tak, ja rozumiem, gry. Tak, dokładnie, ja rozumiem, że ona może zapełniać podobną...
Tak.
Podobne miejsce w kolekcji, natomiast to nie jest do końca podobna gra, ale zgadzam się, że jest bardzo, bardzo dobra. Fajne to jest takie, nie chcę powiedzieć świeże, bo nie do końca chyba, ale przyjemne, fajnie się z tym obcuje. Ona jest trochę podatna na dociąg, ale jak każda karcianka, natomiast nie wiem, zagrałeś 40 partii.
I wygrałem 20, przegrałem 20.
Nie o to, ale to dobrze.
Ale to też jest pod kolejnym podejściem do rejsa, w sensie ona jest tak szybka i jest przez to losowa.
Bardziej chciałem zapytać, bo znakomita większość moich partii jest na ostrzu noża, do samego końca.
Tak, balans jest...
Mało jest tutaj takich rozgrywek, że w zasadzie od połowy wiesz, że to się skończy w tę stronę, tylko musisz to dograć. Ona najczęściej jest tak, że kurde, jakbyś tego nie wyciągnął teraz, to ja za ruch albo dwa
bym to... W tym ruchu tak, absolutnie tak, bardzo dobre. Koniecznie zainteresujcie się Zenitem.
Tak jest.
No, wyrośnie do śliska. Przeskoczymy ją, bo będziemy o niej gadać później. Citizens of the Spark.
Tak, też graliśmy razem. Franek nam pokazał na Centralconie, o którym później też opowiemy. To jest przyjemna gra. Ona niczego mi nie urwała. Ja zagrałem dwa razy. Pierwsza partia była trochę gorsza, ale do tego zaraz. To jest gra, w której wybieramy kilka, no bodajże 10, takich dominionowych zestawów kart, czyli że tutaj mam 5 razy wioska, tutaj mam 5 razy coś tam, czy 10. Tasujemy to wszystko, robimy z tego talię i cała gra to jest w zasadzie draft z otwartej puli i set collection. Tam są kubki po trzy karty bodajże i w swoim ruchu sobie wybieram jedną z tych kubek, wszystkie karty dokładam, grupuję rodzajami i odpalam albo nie odpalam jeden z tych typów kart. Te pozostałe kubki kart, których nie wziąłem, dostają punkty zwycięstwa, więc są takie tłustsze dla następnego gracza, żeby ktoś się na nie może zdecydował. A karty mają różne działania. Wspólne mają to, że zawsze działają tym lepiej, im więcej tych kart mam, ale kończy się limit na trzech. Czyli przy trzeciej karcie już więcej nie znaczy lepiej. Ale za każdym razem, jak sobie grupę kart odpalam, to jedną kartę muszę odrzucić. Dlatego opłaca się czasem nabudowywać powyżej tych czterech, żeby sobie tym silniczkiem kręcić na maksa. Bo jak mam pięć takich kart, to trzy razy zdążę z nich skorzystać na tym najsilniejszym poziomie. Plus po każdym takim odpaleniu kart wszyscy przy stole, którzy mają ten sam typ kart, też mogą z tego skorzystać. Tak przechodzimy wspólnie przez te talie, budujemy sobie jakieś to tablo, odpalamy te karty, żeby zbierać punkty. Dlaczego jedna partia była gorsza? Bo w jednej partii, w pierwszej, w której graliśmy, wzięliśmy jakiś tam polecany zestaw kart na początek i tam były chyba z tych 10 dwie albo trzy karty z negatywną interakcją, taką wprost. Tam była jedna, która biła, jedna, która broniła, jedna, która coś tam. I nie było to przyjemne, bo w zasadzie cały czas ja byłem bity, cały czas jeden kolega zbierał karty do bicia, a cały czas ja byłem celem, bo tak wynikało z zasad gry, bo miałem któryś tam ikon najwięcej. Takie to było niesatysfakcjonujące. Drugą partię zagraliśmy w 5 osób, a na takim zestawie dedykowanym dla miękkich fajek, bez tych kart z interakcją. I było bardzo spoko, mi się podobało. Kuba grał tylko w tę partię 5-osobową. I co powie?
Ja myślę, że ta gra będzie dużo lepsza w mniej osób niż 5, bo całkiem sympatyczny set collection z takim aspektem worker placementowym, ale jak gramy w 5 osób, to jeśli mogę, zanim to do mnie dojdzie, ja wiem, że to są jakieś follow-upy, ale to już się robi takie siedzenie przy stole, a nie granie w grę, trochę miałem wrażenie. Wolą tu zagrać 2 czy 3 osoby, natomiast generalnie wrażenia dobre.
No i super.
Witamy przy okazji Derlinga, Sekulaka i Tigbe. Gambit mówi, że season jest sympatyczne. No, sympatyczne jest więcej to określenie, które mówił, i przystojne.
Co dalej? Przepraszam. Sympatyczne z wyglądu też się wydawało Amber Leaf, czyli euro ze zwierzątkami, które udają ludzi i wyglądają trochę jak Everdell i ja mam filtr w głowie założony, który ignoruje takie gry. I ja nawet nie wiedziałem, że Portal w międzyczasie zapowiedział to i to wyda pod koniec roku. Nic nie wiedziałem o tej grze. Zobaczyłem okładkę, zobaczyłem ilustrację i stwierdziłem, aha, dobrze, to dalej. Ale Ink poprosił, znaczy zapytał, czy możemy zagrać na BGA, bo była implementacja. Mówię, spoko, gramy. I to się okazało bardzo, bardzo fajnym eurasem. Naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dawno mnie coś tak pozytywnie nie zaskoczyło, bo nie oczekiwałem absolutnie niczego po tej grze. Po pierwszej partii miałem trochę obawy o regrywalność. Zagraliśmy drugi raz i ta druga partia, mimo że cały czas się robi to samo, to była przez zmienność elementów setupowych była na tyle inna w odczuciu, że no ja już czekam na przedsprzedaż, na polskiej edycji będę kupował. O co chodzi w grze? W grze chodzi o to, że mamy talię 5 kart i będziemy tam od czasu do czasu jeszcze karty z wystawki dokupywać, ale naprawdę od czasu do czasu. Wydaje mi się, że można mieć 9 maksymalnie, może 10. Więc nie jest tego dużo. No i w swoim ruchu zagrywamy kartę na naszą taką siatkę 2 na 3, a później 2 na 4, jeżeli sobie coś odblokujemy. I tutaj jest szumnie nazwane to mechaniką tańca kart. bo można albo zagrać kartę i niektóre karty mają abilitkę jak zagrywasz, albo rozpocząć ten cudowny taniec kart, co polega na tym, że przesuwa się wszystkie karty na lewo i niektóre karty mają abilitkę jak ją przesuwasz, a niektóre karty mają abilitkę jak spadnie. No i to tyle z tego, z tej innowacji, ale działa to super, bo o zasoby jest naprawdę ciasno w tej grze. Poruszamy się tam po takiej mapce, zasoby wydajemy na budowanie budynków, co daje nam punkty, ale też mamy taką wspólną wystawkę kart punktujących na koniec i z tej wystawki od czasu do czasu mamy prawo podziałać sobie i to w zasadzie najbardziej wpływa na to, w jaki sposób gramy to i to, jakie karty będzie można dokupić w trakcie gry, bo one naprawdę tymi abilitkami się różnią. Może być tak, że w jednego zasobu mi absolutnie brakuje w danej rozgrywce i muszę się jakoś, bo nie mam generatora tych zasobów w talii, albo mam w bardzo ograniczonym stopniu i muszę się naprawdę sporo napocić, żeby gdzieś ten zasób ogarnąć z innego miejsca, z jakichś bonusów, ale za to jestem dobry w czymś innym, więc no naprawdę mocno się tym zaskoczyłem na plus.
No i pięknie. Lutnik.
To może ja teraz zacznę? Pierwszy, bo mi się chce pić.
Lutnika pokazał nam Franek, że mi pokazał Franek, niech ona mogła, na Centralconie. Ja jestem pod bardzo dobrym wrażeniem. Franek już nie ma tej gry, ja już ją mam i w nią gram, już grałem z nią i z moją Anią. No jestem cały czas pod bardzo dobrym wrażeniem Lutnika. Zagraliśmy i we dwójkę z Maćkiem, wtedy we trójkę z Frankiem. Grałem, mówię, tak mówię, we dwójkę z moją Anią. To jest takie bardzo klasyczne euro, które jakby było wydane 10 lat temu czy 15 lat temu, to byłoby w takim pudełku jak Sankt Petersburg albo Puerto Rico i kosztowałoby 110 zł i byłoby drogie. A teraz może wyglądać tak, jak wygląda, czyli bardzo przepysznie. Nawet w tej wersji takiej standardowej, a nie deluxe, jest i tak bardzo tak rozbuchana ta gra, mam wrażenie, produkcyjnie. Kosztuje krocie. Oczywiście jakby wiemy, co płacimy, płacąc te krocie, natomiast mechanicznie jest naprawdę fajnie. Jeżeli lubicie takie stare euro w stylu niemieckim, to Lutnik jest ekstra.
Ja zacznę od trąbki strony i powiem o tym, że widać, za co płacimy i tak dalej. Bo teraz jak patrzę, to Lutnik jest w identycznym pudełku, identyczne, co to wydaje mi się milimetra, rozmiarowo co Speakeasy. Kosztuje je, jak co Speakeasy dla certy. A kosztuje tak jakby połowę.
No, ale wydaje mi się, że na CD to jeszcze płacisz za brand za CD, nie?
A tak, i o tym mówię, że dodatkowo tutaj też patrzę na Galactic Cruise, który też jest przecież wydany super na bogato i też kosztuje 3,5 stówy. Czyli da się jednak zrobić grę, która jest naprawdę deluxe i nie kosztuje 8 stówek.
Gambit faktycznie... przeżył na mniejsze pudełko, ale Lutnik ma ten...
Ale ja mam Lutnika Deluxe.
I tam jest troszeczkę tłustsze to pudełko, żeby się zmieściło więcej rzeczy pewnie.
Być może nie, ale nie wiem, nie chcę mi się teraz zmierzyć, ale czuję się zmuszony, więc jak będziesz coś tam mówił, to ja sobie zmierzę to pudełko zaraz. Ale no, do brzegu. Lutnik, tak? Standardowy taki... W zasadzie standardowy euracz, który by raczej był nudny, gdyby nie jeden element, bo tam dobra, to tu mam kartę, która w zasadzie jest jakimś kontraktem, a tutaj mam inną kartę, która też jest kontraktem, zbieram sobie zasoby na to, żeby w odpowiednim momencie to sobie wydać i przerobić na punkty, a tu mam jeszcze taką inną akcję, która mi pozwala od czasu do czasu zarobić kasę albo wystawić się na takiej wspólnej planszetce, gdzie mamy większościówkę. To w zasadzie są rzeczy, które widzieliśmy już w X grach, Ale tutaj system wyboru akcji jest super cwany, bo mamy pracowników, którzy mają określoną siłę i wystawiamy ich na pola akcji zakrytych. Możemy tam ewentualnie ich dopalać. Widać, ilu wysłaliśmy tam pomagierów czy ladników, ale nie widać ten główny ziom, jaką ma siłę akcji. I na każde pole można iść kilkukrotnie. Mogę ja iść kilka razy, możemy wszyscy pójść. I później, jak już się wszyscy rozłożą, to w kółeczko po jednej lokacji sobie odpalamy. I może być tak, że ja sobie ułożyłem fajny plan, że tutaj pójdę po kartę, tutaj kupię zasoby i w trzecim ruchu będę mógł te zasoby wydać na zrobienie tej karty, ale nagle może się okazać, że ktoś mi odpali lokację, którą ja chciałem mieć jako trzecią, jako pierwszą, bo on też tam ma ziomków i on chciał w innej kolejności. I to potrafi raz, że trochę namieszać w planach, a dwa, że też wprowadza taki inny poziom rozkminy w decyzyjności. To nie jest takie oczywiste, że okej, to muszę zrobić to, to i to, no to rozkładam się jak bądź. Poza tym tam te miejscówki oczywiście też mają jakieś bonusy, w zależności od tego, jaką siłą ziomka tam pójdziemy i tak dalej, i tak dalej. Fajne. Po pierwszej partii mi się wydawało za długie, ale zagrałem od tego czasu jeszcze dwa razy i no i uważam, że jest naprawdę spoko. Nie wiem, czy w kolekcji u mnie zostanie, bo jest tak okrakiem na płocie, ale na razie bym jeszcze zagrał z raz czy dwa.
No to dobrze podsumowuję. Lutnika. A my w tym czasie jeszcze witamy Puzona Zenona, Kamila B. i Krzysztofa Wasyluka. Adas Dream, no tutaj pozdrawiamy serdecznie Marka, który nam pokazał tą grę na względnym Wawrze. I Adas Dream chyba jednak przeskakuje i Lutnika, i Orloja. Na pewno przeskakuje ten, nie Revive, tylko jak się nazywa ten nowy... Te nowe euronary.
Recall.
Jak dla mnie Adas Dream najlepszym eurasem zeszłego roku. Kropka. Najgłębszym, najciekawszym. Łączy jakąś taką właśnie też klasyczną eurowatość, jednak z jakąś, wydaje mi się, nowością, może nie tyle innowacją, ile takim powiewem świeżości. Jest ładne, ma ciekawy temat. Wielkie gratulacje dla Lucrum za to, że będziecie to wydawać. Zakochałem się, czekam po prostu jak kania żdżu tego polskiego wydania, bo jak już ma być po polsku, to lepiej wesprzeć chłopaków, którzy wierzą w to, co robią. Ja wierzę w to, co robią, więc zresztą właśnie jestem świeżo szczęśliwym posiadaczem dodatku do satelity i pulsary, do odkrywców nocnego nieba, także Lucrum staram się wspierać. Ale tak, to Adas Dream po prostu zmiotło mnie z planszy. Bardzo trudne w takim sensie, nie zasady, bo zasady są jak normalnym euro, ale jak już zaczynasz to grać i próbujesz poza zaczepiać ze sobą te wszystkie kołowrotki, które się kręcą, to nagle po prostu mózg się trochę wypłaszcza, ale nie na tyle, żeby mnie to złamało. Nie jest to ciężkość lacerdowa, tylko jest to ciężkość takiego porządnego euro, takiego, które do którego chce się wracać, chce się odkrywać, chce się usiąść jeszcze raz i no moje serduszko pika brzmi Adas Dream 100%.
No tak, ja mogę przyklasnąć tylko. Dla mnie to też jest jedno z dwóch najlepszych eurasów wydane w zeszłym roku. Bardzo fajne, sprawnie mechaniczne euro, które też ma fajny system wyboru akcji, bo wybieramy sobie kosteczki w tej wspólnej puli, to jest trochę tam ograniczone zasadami. Te kosteczki, ale też te kostki wybieramy Tak jakby patrząc na trzy rzeczy, co też sprawia, że to nigdy nie są oczywiste decyzje, bo raz chcielibyśmy mieć jak najwyższe kostki. Koniec. Bo z tych kostek będziemy składać proste działania matematyczne, które na koniec gry, jeżeli są ukończone, każde działanie się składa z trzech kostek, maksymalnie jeżeli jest ukończone, to daje nam punkty. Więc jak sobie wezmę dwie piątki i szóstkę i jakoś to pomnożę i dodam, no to wiadomo, że wolę taką sumę niż 1, 1 i 2, prawda? Ale po drugie, kostki mają kolor. Każdy kolor odpowiada za inną minigierkę, więc czasem ja potrzebuję niebieskiej, a nie co z tego, że jest szóstka, ale zielona. Jak ja potrzebuję niebieskiej kostki, bo chcę zrobić niebieską akcję. Ostatnia rzecz jest taka, że mamy na ręku też karty. Karty są bardzo fajne, pozwalają na jakieś dodatkowe akcje, pozwalają zbierać zasoby, ale karty my zagrywamy głównie przy wyborze kostek i każda karta ma jakieś ograniczenie. Te karty zagrasz, jak weźmiesz, nie wiem, jedynkę albo dwójkę. Te karty zagrasz, jak weźmiesz cokolwiek, ale musisz zapłacić tyle kasy, czyli bierz pan szóstkę, ale płacisz z kasy, jak chcesz zagrać te karty. Te karty też zagrasz, biorąc cokolwiek, ale musisz obniżyć wartość tej kostki. Bardzo jest to cwane i sam ten mechanizm właśnie tak jakby składający się z trzech tych czynników, które wpływają na decyzję, samo to już jest sprytne. Minigierki, jak to minigierki, jedna jakaś tam plansza z bonusami, jedna tory, po których się przesuwamy, to już tyłka nie urywa jakoś specjalnie, ale manewrowanie tym wszystkim, właśnie z wyborem tych kostek, jednocześnie tworzenie tych działań matematycznych jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Więc ja też jestem zajarany, też czekam na polską edycję.
Zagrałeś też w Ahoy.
Tak. No
i zadajesz sobie pytanie, na Ahoy w to zagrałeś?
Tak, Ahoy przygodą, ale na Ahoy raczej. No nie, to ta gra ma ciekawe założenia, ale graliśmy dwuosobowo i być może to jest błąd, no ale jeżeli ktoś teraz będzie chciał mnie zakrzyczeć, że to się powinno grać na czterech graczy, no to niech na pudełku będzie napisane od czterech do czterech graczy, ja wtedy nie mam z tym problemu. Jest napisane od dwóch do czterech, zagrałem we dwóch i grając we dwóch to się zamienia w taką przykrą area majority z dwiema, co prawda, asymetrycznymi frakcjami, ale jedna z tych frakcji jest duża i ma dużo statków, okrętów, jest po prostu silna, a druga ma być taka troszkę partyzancka, taka sprytna, bo ma taką zestaw takich sprytnych kart, które może zagrywać i te karty mogą robić mnóstwo rzeczy. Problem jest taki, że przeciwnik absolutnie nie wie, czego się może spodziewać. I serio, to już dla mnie nawet było nieprzyjemne, jak ja robiłem rzeczy z dupy i haha, policzyłeś to świetnie w swoim ruchu, ale teraz lewa noga na zamek i brrr. I przykro mi, ale robię desant na drugą stronę planszy, bo karta. To jeżeli ja nie miałem z tego frajdy i czułem się zażenowany, to nie wiem, jak on się musiał czuć, jak jeszcze dostawał tym w ryj. Także Ahoy. Nie.
Na razie.
Przykro mi, ale nie.
Witamy Artura Mikuckiego. Cześć Mateusz, wybaczamy spóźnienie. Compile i Compile Main 2, czyli znowu przyciąganie liny, znowu dwuosobowe, tym razem na trzech torach, prawda?
Mm-hmm.
Też bardzo sprytna gra. Już sobie zamówiłem, bo tam chyba pierwsza wyszła po polsku.
Tak, mam wrażenie, że bardziej gamerska niż Zenith.
Oj tak.
Jednak, bo jest tutaj dużo więcej kontroli. Kontrola zaczyna się już od tego, jak wybieramy sobie trzy nasze składowe pali, trzy tak jakby, no nie wiem, nazwijmy to kolory. Każdy, mimo że składa się tylko z sześciu kart, to ma tam jakiś swój temat i w coś gra. Jeden kontroluje, jeden obraca karty przeciwnikowi, jeden pozwala zagrywać nam karty szybciej. Bardzo to jest fajne. To jest taka gra z gatunku, dokładamy punkty siły do trzech pół bitwy i staramy się przyciągnąć na swoją stronę. Ale ile razy ja miałem w trakcie tych rozgrywek takie aha, patrzę na rękę kart i aha, to mogę zrobić, to jest fajne. A nie, kurczę, to mogę zrobić, to też będzie super. Och. Patrzę i w zasadzie cały czas mam dwie, trzy opcje, które są równie ciekawe. Gra się w to szybko. Wytłumaczyć może być ciężko komuś mniej ogranemu, a szkoda, ale bardzo, bardzo dobra rzecz. Bardzo się cieszę, że mam.
No ja czekam na swój egzemplarz. Też bardzo mi się podobało. Też mam wrażenie, że jest trudniejsza, taka trochę bardziej abstrakcyjna. No jest ten jakiś element, powiedzmy, tego deck pre-construction, oczywiście bardzo delikatny, po prostu wybieramy sobie trzy kolorki, ale też one mają bardzo wyraźne specjalizacje. No to jest jednak to troszkę bardziej gamerski typ gry. O Concordii mówiliśmy już wiele, kochamy, udało się zagrać. Crybaby. Crybaby to kolejna gra z CentralConu, którą udało się nam sprawdzić na tym wspaniałym wydarzeniu. No mnie się bardzo podobało. Ja muszę powiedzieć, że mnie się bardzo podobało. Taki trick-taking, ale trochę vibe'em Panda Spin, bo tam też te karty możemy, jak je dostaniemy, no to możemy je obrócić w jedną lub drugą stronę, a później staramy się zagrać odpowiednią liczbę. Później gramy po prostu normalną lewówkę, tylko staramy się zebrać zadeklarowaną liczbę lew, bo jeżeli uda nam się zebrać dokładnie tyle, dostaniemy dużo punktów, jak troszkę mniej lub więcej, to troszkę mniej punktów, no jak nie trafiliśmy, to do bani. Jak zagraliśmy taką zadeklarowaną wartość, to już nie możemy jej ponownie zadeklarować. Takich wartości jest ma tam 5, od 0 do 4 zwyż, tak się wydaje. Ja się bawiłem bardzo dobrze, chętnie zagram ponownie.
No, ja się bawiłem średnio. Nie miałem wrażenia, że to jest jakoś specjalnie dobra i porywająca gra. Ani jako trick-taking, ani jako gra z obracanymi kartami. To już było tak dawno temu, że nie pamiętam, co dokładnie mi tam nie pasowało, ale pamiętam, że coś mi nie pasowało.
Dobrze. Ale to pamiętasz grę w Deep Sea Adventure Bus, którą zagraliśmy na Zgranej Wawrze.
Tak. Pamiętam
ją. Pamiętamy ją pewnie wszyscy na długo.
Ja słyszałem o tym same dobre rzeczy i od dawna chciałem zagrać. W końcu się udało i za to jestem bardzo wdzięczny. No i co? I to jest gra...
Pozdrawiamy serdecznie Krzyśka, który nam pokazał i przyjechał specjalnie z dalekiej Silesii, żeby nam tą grę pokazać.
On przyjechał tylko z tą grą w kieszeni. I nie grał w nic innego. Czekał do
20. Czekał po prostu na 20:30, żeby pokazać.
Żeby przed samym wejściem nam pokazać, tak. Więc dziękuję.
Graliśmy 4 osoby w grę, która polega na tym, że schodzimy pod wodę szukać skarbów, ale mamy wspólny tlen, więc jak się skończy, to wszyscy umieramy. Zagraliśmy 3 rundy schodzenia takiego pod wodę, za każdym razem wszyscy tonęliśmy i na koniec gry wszyscy mieliśmy po 0 punktów. Było naprawdę wspaniale, nie zapomnę tego nigdy. Nie wiem, kto ci mówił, że to jest dobra gra, ale
to ten tu Gambit na przykład.
Ale tam mówimy o ludziach, którzy znają na grach. Tylko ja się znam na grach.
Tuszę. No nie. Ja nie wiem, czy to ta partia to była taka aberracja, czy to się może częściej zdarzać. Ale nie miałem z tego fanu. Znaczy, jeszcze pierwsza runda była zabawna. Druga już mniej, a trzecia jak naprawdę każdy stawał na uszach, żeby wynieść cokolwiek i nikomu się nie udało, to było już po prostu smutne.
Tak.
Ale emocje były. Pełen wachlarz.
Znaczy nie pełen wachlarz, bo nie było satysfakcji, radości, poczucia szacunku do samego siebie. No było parę uczuć, których zabrakło.
No dobrze, niech będzie, że nie pełen, ale za to udało mi się zagrać Wetherstone i ja nadal jestem tą grą zachwycony. Kurczę, jakie to jest dobre, jakie to jest fantastyczne, jakie to jest Res Arcana zrobiona dobrze i tak, żeby rozgrywka była ciekawa, a nie na jedno kopię, to matko. Jak ja jestem w szoku, że nikt tego po polsku nie zapowiedział. I ta gra ma niesamowite ilustracje. One są, nie można powiedzieć, że są ładne. Można powiedzieć, że są estetyczne, albo inaczej, że są wykonane na bardzo wysokim poziomie.
Można.
Chodzi mi o to,
ciekawe, że poruszają głęboką
one,
strunę w swojej duszy.
One są niepokojące, jak na nie patrzysz. One są jak taki dobry, ciekawy, dobrze narysowany, dorosły komiks. One sprawiają, że masz ciarki na plecach czasami. I warsztat artystyczny tam jest naprawdę super. Sama gra jest też bardzo dobra mechanicznie, więc ja jestem w szoku, że misję
pokazuje. Amadeusz mówi, że Resarkanie z dodatkami czego nie brakuje. Nie wiemy, bo graliśmy w Resarkanę bez dodatków i nam w zupełności wystarczyło.
I tak, i mi się wydaje, że bez dodatków brakowało tam całkiem sporo, a Weatherstone nie brakuje mi niczego, znaczy brakuje mi więcej okazji do gry.
Gambit mówi, że to partia w Deep Sea, przy czym graliśmy Gambit wersję Deep Sea Boost, czyli można dopalać sobie kroki i tracą dodatkowy tlen i wszyscy non stop boostowali i traciliśmy ten tlen jak wariaci, więc szybko pomarliśmy, że to już jaka aberracja. Może tak, może kwestia stołu, nie wiem. Fliptoons to jest Auto Butler, na szczęście bliżej mu do Challengersów niż do Golden Cupa. Tag Team jest dobrą grą. Choćby to, że Fliptoons też jest spoko. Jakby się dobrze przy tym bawiłem, jest sympatyczne.
Znaczy jest okej, ale no w zasadzie mi się wydawało, że to jest najgorsza gra z Autobattlerem, jaką poznałem, ale zapomniałem, że poznałem Golden Cupę, bo
ale Golden Cup jakby wyznacza inne strony, jest w innej lidze.
W sensie, tak, on jest tak nisko, że ja go nie widzę po prostu. No nie, Fliptoons jest okej, aczkolwiek ta implementacja Autobattlera podoba mi się zdecydowanie mniej niż w Challengersach albo w tak teamie.
Tak, ale więc cały czas można
zagrać. Zagrać można, tak, zagrać można.
Kingfire Council to nic nie wiem na ten temat chyba.
To jest takie euro, które ktoś wydał. Miał
to z Gambitem graliście z Frankiem?
Nie, z Frankiem i z Tomkiem Sokołkiem. Ja od dawna chciałem w to zagrać i od dawna nie miał okazji Franek mi tego pokazać. To jest takie euro, które ktoś wpadł na dobre pomysły. Też bardzo ładnie zilustrowane, przy czym zabrakło tam trochę developmentu. Jakby tę grę ociosać ze zbędnych dędających frenzy, to byłby sztos. A tak można było się trochę umęczyć. To jest, kurde, tam naprawdę są bardzo ciekawe pomysły. W zasadzie zbieramy sobie, nie chcę powiedzieć, że to jest semi-coop, ale odrobinkę może. Zbieramy sobie punkty poprzez to, że rozbudowujemy nasze miasto i bronimy od czasu do czasu przed złymi najeźdźcami. Ale z tymi złymi najeźdźcami też się można zwąchać. I na koniec gry ten, kto się najbardziej z nimi zwącha, nie liczy swoich punktów, tylko liczy punkty tych złych najeźdźców. Więc to może wprowadzić taką ciekawą dynamikę, że nie wiem, dwóch graczy stara się grać normalnie i to miasto ratować, a jeden będzie próbował wykonywać takie akcje, które tych najeźdźców będą tam popychać do przodu. Ale jeżeli wiesz, robi to zbyt ostentacyjnie, no to tamci, którzy grali prawidłnie, też mogą spiwotować i okej, dobra, ja widzę, gdzie to zmierza, to teraz ja będę próbował zostać najlepszym kumplem tych najeźdźców. W samym takim szkielecie to jest worker placement, ale tam wszystkiego jest za dużo. Tam jest chyba 18 unikatowych pól akcji, plus jeszcze chyba dwa albo cztery, na które można iść jakoś ucieczkowo i to wszystko robi inne rzeczy. Niby mamy na początek takich samych workerów, ale każdego można wytrenować w jednej z sześciu umiejętności, a nasz lider to w ogóle jest jeszcze, ma inne rzeczy. Generalnie skupiamy się na tym worker placementie i rozbudowie miasta, ewentualnie ratowaniu tego miasta, ale mamy jeszcze dodaną jakąś całkowicie z tyłka fazę głosowania, która nas odciąga od tego wszystkiego. Tak jak mówię, same pomysły tam są i są bardzo ciekawe, ale ktoś to zapomniał zdevelopować przed wydaniem. I troszkę się ugina pod własnym ciężarem.
Millennium Blade zagraliśmy sobie też we czwórkę i ta gra potwierdza swoją, nie wiem co jak powiedzieć, klasę, ale raczej wyjątkowość. To znaczy, że nie jestem w stanie i porównać do niczego innego. Możemy o tej grze opowiadać, ale jeżeli w nią nie zagracie, to nie macie szansy poczuć tego, co ona w sobie, co ona daje. Bardzo jest to niezwykłe doświadczenie, które z radością będę powtarzał raz do roku na twoim egzemplarzu.
No właśnie, i teraz słuchaj, bo ja nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale bo to była twoja druga partia. Ja swoją drugą partię zagrałem już dość dawno temu, ale miałem takie wrażenie, że są gry, które są jakieś takie dziwne, które są wyjątkowe, w które zagrasz i cieszysz się, że masz na koncie to przeżycie, ale czy ja bym chciał jeszcze raz w to zagrać? No nie wiem. A Millennium Blade można siadać do drugiej partii z takim przeświadczeniem, że kurczę, za pierwszym razem to było super takie dzikie i zabawne, bo było nowe, a czy za drugim razem to mnie będzie bawić, jak już ten czar nowości pryśnie. No i Millennium Blades za drugim i każdym kolejnym
dowozi,
też dowozi, więc świetna gra, nie ma drugiej takiej na całym świecie i nie kto ma. Nie zna, ten niech pozna, bo nawet jeżeli się nie spodoba, to warto, tu akurat naprawdę warto mieć to doświadczenie.
Witamy Przemka Wojtkowiaka po drodze. Artur Mikucki też mówi, że Res Arcana świetna gra. Bardzo mnie dziwi to naprawdę, że tak wiele osób tak bardzo może się nie znać na grach, ale szanujemy to. I tak jesteście tutaj mile widziani. Korona Starego Króla. My już o niej mówiliśmy w zeszłym miesiącu, prawda?
To była mówiliśmy, tak, bo ja... No, trzecia, czwarta może, trzecia.
Cały czas dobrze?
Cały czas bardzo dobrze. Cały czas bardzo mi się podoba.
Zagrałeś w Panda Panda, czyli jedną z rewelacji poprzednich albo jeszcze poprzednich wakacji, małą gierkę, którą ja przywiozłem z Gemconu chyba dwa lata temu, półtora roku temu. I którą się wszyscy wokół mnie zachwycali, bo jest lekka, miła, przyjemna i zabawna. W związku z tym Maćkowi się...
Nie no, to jest... Ja już grałem w Macao, a pandy nigdy nie były moim ulubionym zwierzakiem, więc tak jakby po co?
Bardziej w kuku chyba, kiedy zbierasz te wystawy.
Nie wiem w co, no ale nie porywa to absolutnie niczym. Ani.
Na odwrotkę musiałeś zagrać Panda Spin.
To chyba tak nie zadziałało. Żeby
mieć zbalansowaną liczbę dobrych i złych pand.
Tak, to w Panda Spin grałem wcześniej, więc Panda balansowało.
Rozumiem.
Ciągnąc w dół, ale no nie, mnie ta gra nie bawi. Jest... Serio, wolałbym wziąć talię kart i zagrać w którąś z klasycznych gier karcianych niż w Panda.
Nie słuchajcie go, grajcie w Panda Panda. Panda Panda jest bardzo dobre. I mówcie Panda Panda na końcu, jak już zdobędziecie punkt. Point Galaxy jest cały czas fajny, prawda?
No ale to zagrałem pierwszy raz, więc ciężko mi powiedzieć.
Point Galaxy, pomyliło mi się z Point City.
Trzeci ten. Jest trzecie, jest dość dokładnie tutaj po środku, bo jest... Teraz mądrze palce zgiąć.
Lepsze niż Sałatka, ale gorsze niż
Lepsze, lepsze niż Point Salad, ale gorsze niż Point City, aczkolwiek z tym drugim można dyskutować, bo jest również lżejsze w zasadach i szybsze, ale dla mnie jest tym samym trochę obrany z decyzyjności i głębi, więc ja wolę w taką nadal szybką grę się pobawić trochę ciekawiej niż jest tutaj w Point Galaxy. Nie jest to zła gra, ale nie jest też specjalnie dobra.
Graliśmy też popcorn. Popcorn, szczerze mówiąc, trochę się po nich spodziewałem chyba więcej. Jest to miły sposób na spędzenie czasu, na tam pozbieranie jakichś cików tego, ale nie mam zupełnie potrzeby się na tej gry ponownie.
Taka naprawdę. Ja wiem, że ja ją lubię bardziej niż ona na to zasługuje. Bo ona jest taka komfortowa. Ja za każdym razem, jak w nią grałem, to mimo, że tam nie ma ani jakichś niesamowitych decyzji, ani jakichś dzyndzelków mechanicznych do podziwiania, miło spędzałem przy niej czas. No. Więc ja nadal lubię, już jej nie mam, bo jednak wolę te dzyndzelki mechaniczne do podziwiania, ale za każdym razem, jak grałem, to było takie relaksacyjne. Ja, zdaje mi się, że to mówiłem. Natomiast czy relaksacyjna była następna gra?
O, słuchajcie, ja i Maciej nienawidzimy gier licytacyjnych. W taki gorący sposób. Są drobne wyjątki dla mnie, u Maćka chyba nie ma takich wyjątków, ale generalnie znaczy ja lubię na przykład For Sale.
Znaczy ja też szanuję For Sale, ale to jest... Tak generalnie by default uważam, że licytacja w grach planszowych to jest dla mnie design flow i łamane na lenistwo projektanta. Więc takie jest moje podejście do licytacji.
Dzięki Gambitowi mieliśmy okazję na Centralconie zagrać w QE. W sumie nie wiem, czego jest to skrót, może ktoś nam wytłumaczy w komentarzach. W każdym razie gra polega na tym, że licytujemy jako państwa, ile chcemy dać za różne rzeczy, które się pojawią na stole. Na przykład za, nie wiem, japońską ekonomię.
No mamy set collection, zbieramy zestawy. Każdy zbiera zestawy z tego, co wychodzi na stole.
Zabawa polega na tym, że licytujemy nie mając żadnych zasobów. To znaczy, że ja mogę zalicytować 40, a Maciek może zalicytować 7 tysięcy.
Tak.
Ale nie musimy tego wydawać w żaden sposób. To w ogóle nie jest temat. Po prostu daje 7 tysięcy czegoś, albo 5 milionów czegoś i
pieniążków.
Robimy to wszystko w ciemno, później odkrywamy te, znaczy jedna osoba sprawdza te bidy, wyłania osobę, która najwięcej, a na koniec gry jeszcze ten, kto tam najwięcej wydał pieniędzy, przegrywa, a później sprawdzamy zwycięzcę za The Set Collections. Przezabawne. Przezabawne. Fakt, stół był bardzo dobry, jakby mam wrażenie, że po prostu też bardzo zagrała atmosfera miejsca i czasu i towarzystwa, ale na pewno do sprawdzenia. Więc o, Gambit mówi, że QE oznacza quantitative easing. No muszę powiedzieć, że nie wiem, co to znaczy, to jest jakiś termin ekonomiczny, bo quantitative to jest, rozumiem, policzalne, ilościowe, ale czym jest easing? Nie mam pojęcia. Ktoś, kto pewnie kończył SGH albo jakąś inną ekonomiczną szkołę, będzie wiedział. Tak się jak zabawa świetna, dzięki Gambit nam to pokazałeś. Zagraliście skauta, w którym też się obraca karty.
Ale poczekaj, też bym chciał coś powiedzieć.
A, też chcesz coś powiedzieć. No dobra, no mów, to są twoje gry.
No dziękuję.
O, przepraszam. Poluzowanie ilościowe polityki pieniężnej.
No.
Zagraliśmy właśnie w to.
Tak. I dokładnie to robiliśmy.
Jednym słowem, drukowaliśmy pieniądze. Poluzowanie ilościowe polityki pieniężnej oznacza, pan włączy drukarkę.
Drukarka robi brr. Znaczy to, co Kuba powiedział, brzmi mega głupio i poniekąd takie jest, ale gdzie w tej grze jest gra? O. Gra jest tutaj w tym miejscu, w którym to ja jestem prowadzącym licytację.
Gadaj, ile ty narazbicie.
I w danej rundzie nie licytuję. Bo to jest ten moment, kiedy ja zdobywam informacje. Kiedy widzę, co zalicytowali wszyscy inni przy stole, bo tego nie zdradzam pozostałym. Osoba licytująca mówi tylko dwie rzeczy. Mówi, kto wygrał, ale nie mówi, ile zapłacił, tylko kto wygrał i kto licytował zero, bo to jest ważne na potrzeby punktacji. Natomiast ja jako osoba licytująca widzę, ok, ten gość za coś, co w zasadzie nie jest mu jakoś specjalnie potrzebne, zalicytował 1000, a ten gość za coś, co naprawdę domyka mu set, zalicytował tylko 2000. No to najprawdopodobniej ten pierwszy ma tendencję do szastania kasą. To mi daje jakiekolwiek informacje i no, na tym opiera się tutaj gra, na próbie przeczytania przeciwników. Później kółeczko leci i znowu wraca do mnie i znowu ja jestem licytującym. I znowu widząc na tym, jak się zmienia, znaczy widząc, jak się zmienia sytuacja na stole, kto co nabył w trakcie tego kółeczka i znowu widząc oferty od pozostałych graczy, mam kolejny strzęp informacji, z których próbuję cokolwiek wywnioskować. Próbuję wywnioskować, ile mam, jaki mam margines błędu i ile jeszcze mogę ze swoimi ofertami poszaleć.
Może dodajmy, że jeżeli nie jesteś osobą, która w danym momencie kontroluje rundę, to znasz tylko wygrywający bit.
Tak, to
nie znasz to pozostałych bidów.
Nie, no to, tak, to mówiłem, że dlatego, że gra jest tutaj...
właśnie, co Gambit napisał, jak zaczęliśmy grę, ja mam licować pierwszym, dodaję 11. Tam sprawdzane. I no dobra, wygrał Gambit 7,5 tysiąca. Co tu się dzieje? A później już było gorzej.
No, więc bardzo ciekawe. W taką licytację mogę zagrać. To mnie bawiło.
O skaucie mówiliśmy dużo. Też się odwraca kartek jak Crybaby, ale gra się troszkę inaczej. Zagraliśmy też Cerulean. To jest japoński wynalazek, gra zbudowana na 13 kartach, 9 kartach, 12 kartach, której rozgrywka trwała dłużej niż tłumaczenie zasad, bo jest to lewówka z takim dość dziwnym warunkiem.
W drugą stronę. Tłumaczenie zasad trwa. W drugą stronę. Tłumaczenie zasad trwało dłużej niż rozgrywka.
Tak, właśnie zasad trwało dłużej niż rozgrywka, a zasady nie są trudne. Zamknęliśmy grę w czwartej lewie. I koniec.
No tak, to jest bardzo zakręcone. Śmierdzi japońszczyzną na kilometr, takim azjatyckim sposobem tworzenia gier. No i fajnie to ktoś sobie wymyślił, to działa, ale dla mnie to jest taki bardziej okej, okay, fajne, ja doceniam, ale żeby w to grać, to tak chyba nie.
O Speakeasy też już mówiliśmy, powiedz się wolniej niż pozwól.
Powiem o Speakeasy, że za drugim razem podobało mi się jeszcze bardziej, więc na razie zostaję w kolekcji jako jedyna obecnie gra pana Witala. A Voynich Puzzle... Znowu gra, w której mamy tutaj chyba 6 minigierek, bardzo, bardzo luźno ze sobą poszytych, w zasadzie tylko punktacją i to punktacją taką, jak robię czerwoną akcję, to ona sprawia, że lepiej będę punktował za niebieską akcję. Więc jak robię dużo czerwonej akcji, bo mi się ona podoba i daje fajne rzeczy, to też chcę robić niebieską akcję, bo tam będę dobrze punktował. Dodatkowo w grze układamy prawdziwe puzzle, więc ten puzzle jest nie tylko w tytule, co jest takim śmiesznym gimmickiem. Śmieszne jest to, że każda minigierka, przed grą dostajemy taki mały nitoklaser. O, jak ktoś jest stary, to pamięta albumy na zdjęcia drukowane. w tym takim standardowym formacie zdjęcia, nie pamiętam jakie one są rozmiaru, i każdy miał w domu taki mały album. No to tutaj dostajesz taki albumik na karty. Do każdej z tych minigierek dostajesz dwie karty z jakiejś większej puli i sobie je układasz. Możesz tworzyć taką książeczkę. O, tu mam z tej minigierki, tu mam dwie karty z tej minigierki i tak dalej. Zabawne jest to, że możesz trafić taki układ, że na przykład to teraz z minigry, która polega na nie wiem, wykładaniu, obserwowaniu gwiazdozbioru, gdzie są tam cztery akcje, dołóż jeden element, dołóż drugi albo przesuń. Może się okazać, że nie masz całkiem jednej akcji z tej minigierki, bo ci się nie wylosowała w kartach. Ale ona jest potrzebna, żeby ta minigierka działała, więc jak chcesz się ją bawić, to musisz szukać tej akcji gdzieś z bonusów. I tak to się śmiesz, gdy karty oczywiście można ulepszać i one wtedy raz, że te akcje na nich są mocniejsze, dwa, że punktacja też się staje mocniejsza. Przy czym teraz tak z perspektywy, to na pewno było ciężkie do wejścia. Może ta gra nie ma trudnych zasad, ale sama konstrukcja tego, że ten wybór akcji jest w tym małym klaserze, to jest cwane, ale jednocześnie mocno nieczytelne. Bo ja już bym naprawdę wolał sobie rozłożyć te karty w takiej dużej siatce, żeby móc tak na to patrzeć całościowo. Ciągłe wertowanie tego było trochę upierdliwe. Natomiast patrząc teraz już z perspektywy całego miesiąca i patrząc na Ada's Dream, no to tam jednak te cztery małe gry się zazębiają dużo sprytniej i ciekawiej niż tutaj. Tutaj w zasadzie one są obok siebie. Tak jak mówię, trochę na krzyż się spinają punktacjami. No i czasem elementu z jednej gry mogę użyć w drugiej. Ale to było ciekawe, głównie przez ten system wyboru akcji. Ale jakiegoś wielkiego wow na mnie nie zrobiło.
Vroom, gra, którą pokazał mi Przemek Wojtkowiak, a która mi zjadła mózg absolutnie i przybiegłem do stolika pokazywać ją Maciejowi. Jest to gra wyścigowa, w której gramy trzy rundy, rozdajemy karty, jest to gra kooperacyjna wyścigowa, dodajmy, to jest dopiero dziwny fikołek. Dostajemy swój samochodzik, i losujemy karty, co ruch dostajemy kartę, na której mamy wartości od 1 do 6. Następnie przesuwamy samochodzik swój o wskazaną wartość. Po czym samochody jeżdżą? Po stole. Więc jeżeli masz przesunąć swój samochód o 3, to przesuwasz go o 3. Czego? Niczego, o 3. No i trzeba w jakiś taki dziwny sposób wymyślić, w jaki sposób rzeczywiście my szacujemy te liczby. Pewnym usprawnieniem jest to, że w pierwszym wyścigu, w pierwszej rundzie pokazujemy karty, które dostaliśmy. Czyli każdy może zobaczyć ten pierwszy nasz ruch. Jak dostałem czwórkę, to poruszyłem się o tyle moim samochodzikiem. No a później oczywiście dochodzi. A i jak gra się kończy, jak ktoś przekroczył metę, jak ktoś musi przekroczyć metę w pięciu ruchach, bo jak nie, to przegraliśmy. No to trzeba sprawdzić, czy udało nam się dojechać w odpowiedniej kolejności. Czyli każdy sumuje karty, które zagrał do tej pory i sprawdzamy, czy kolejność się zgadza. Czyli jeżeli suma zwycięzcy kart była 23, to czy drugie miejsce ma mniej niż 23. Więc no, przezabawne. Później oczywiście w drugiej, trzeciej rundzie i w kolejnej tam jest jakieś w ogóle legacy w pudełku, koperty do odkrywania, jakieś dziwne rzeczy, scenariusze. Jeździ się po telefonach, jeździ się wokół pudełka. Wariactwo przezabawne. Myślę, że jeżeli się pojawi po polsku, to kupię na pewno. Jak nie, to ściągnę sobie gdzieś z Francuzji, bo to jest francuzyjska gra. A pan?
No, ja bardzo bym chciał dwie rzeczy. Najpierw bym chciał powiedzieć o Wrumie i powiedzieć, że nie chciałbym zrobić ci przykrości.
Dziękuję.
Ale to nie jest dobra gra i dla mnie to jest trochę strata czasu. W sensie fajnie, że się pośmialiśmy do pewnego momentu i że sobie tam posiedzieliśmy w te 5 osób i w miłym towarzystwie, ale wolałbym posiedzieć w tym samym towarzystwie i w tym samym czasie wypić piwo i sobie pogadać i pożartować, niż zaprzątać sobie głowę grą w Wrum, bo ten pomysł, który tam jest, że no ruszam się o trzy wspólnie ustalone, ale tak naprawdę nieustalone jednostki odległości, jest fajny na 2 pierwsze ruchy, a później się robi upierdliwy. I tak naprawdę nie, ja nawet nie wiem, czy to jest gra. No, spełnia niby warunki
Ja
gry.
cię muszę posadzić.
A te wszystkie przezabawne utrudnienia, no są tak bardzo zabawne, że nie są w ogóle. Więc
Ja cię muszę posadzić do gry wyścigowej, o której ja będę zaraz mówił.
no, ale ja powiem ci, że w tamtą ja bym zdecydowanie chciał zagrać, a we Wrum, bo tam widzę potencjał, a we Wrum
Dwa
nie.
komentarze. Dwa komentarze. Grzegorz Więcek z Dogawitamy mówi, że Million Blaze to na pewno przez 2 dni nie było grane. Nie, to jest bardzo sprawna gra. Graliśmy 4 osoby i zagraliśmy 2,5 godziny z tłumaczeniem zasad.
Tłumaczeniem zasad, ale to ja tłumaczyłem, więc.
I całkiem ciekawe pytanie. Panie Mateo, gry, które Marcu ma pan jedną rozgrywkę, a które chciałby pan szybko zagrać ponownie. No
Po
to tutaj widzisz
pierwsze,
mniej więcej co. Widzisz, o.
no to ja już się zastanowiłem wcześniej, jak ty gadałeś o Wrumie. Po pierwsze, panowie to byli szlachta, jestem prosty chłopak, więc musisz nie panować mi tutaj. A po drugie, to jest trudne pytanie, więc powiem trzy, a ty możesz sobie wybrać z tych trzech, w którą ja bym najbardziej chciał zagrać, bo ja nie wiem. Chciałbym zagrać w Ada's Dream, bo bardzo mi się podobało, ale chcę poczekać na polskie wydanie, więc może Ada's Dream możemy sobie odłożyć, ale bardzo chciałbym sprawdzić ponownie. No, chciałbym zagrać w Etherstone, bo to jest naprawdę super gra, i w Speakeasy, żeby te moje wrażenia okrzepły jeszcze, żebym się tym pobawił, zanim zapomnę zasady na dobre.
No to ponieważ
Więc
Ada
te.
Dream nie mamy, a Spik z nie chce grać, to możemy zagrać w Ederton.
No i git.
No dobrze. Minęła prawie godzina i skończyliśmy omawiać gry Maćka. To teraz pojedziemy do mojej. Dużo prototypów, sporo gram w Impact. Mój syn był chory i dużo graliśmy w domu w różne rzeczy. Naklejkowo, to jest 5 partii, ale dograłem już wszystkie 10. Zagraliśmy całą grę. No, jestem pod ogromnym wrażeniem. To jest tak przyjemny sposób spędzenia czasu. Nie dłużą się te partie, one są krótkie, zwarte. Ładna się robi ta plansza. Ciekawa, rozwija się gra, zmienia. Są ciekawe decyzje. Potrafi ugryźć losowość w tyłek, ale w taki sensowny sposób. No, naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Jak przyjemne jest to spędzenie czasu. Czy jest to gra? Tak, jest to gra. Jest to gra i jakby mamy tam decyzję, mamy właśnie rzuty kostką, mamy jakieś wybory, które musimy wykonywać. Jest gra, ma początek, koniec. Jest to pierwsze Legacy Game, jakie zagrałem od początku do końca, więc jestem w sumie zadowolony. Czy zagram drugi raz z tyłu? No, mój syn bardzo by chciał, więc może poczekam, aż się znowu rozchoruje i wtedy zagramy drugi raz. Tam wtedy będzie trochę ograniczona możliwość różnych wyborów, ona i tak pewnie będzie ciekawie. Fiesta de los Muertos. No to było naprawdę złe. To było naprawdę złe. Uważam, że takich gier się nie powinno robić. Nie bardzo rozumiem po co to w ogóle graliśmy i jakby zabawa niby polega, to jest taki głuchy telefon, ale w zapisywanie jakichś słówek, z których się są skojarzenia i później niby jak w ukrytej tożsamości musimy odnajdować te oryginalne hasła. No, ale za to możemy jeszcze zagrać z przeszkadzajką, która każe nam zapisywać tylko słowa na S. Idiotyczne, po prostu idiotyczne.
Teraz wiesz, jak się czułem przy Wrumie. To jest to samo. Sama gra jest głupia, a przeszkadzajki są jeszcze głupsze. Przy
No.
czym ja w Fiestę nie grałem, ale to jest bardzo podobne.
Katakumby i zamki, czyli szybka, przygodowo pojedynkowa pstrykanka z różnymi postaciami, które możemy sobie ulepszać, zmieniać pomiędzy grami. No, jestem przeszczęśliwy, że udało mi się kupić z drugiej ręki i razem z moim synem sobie pstrykamy. O Crybaby już gadaliśmy. Co dalej? The Gang. The Gang to jest gra, którą zagrałem 2 razy. Jest mniej więcej o 1,5 raza za dużo, bo to jest gra, którą już mniej więcej w drugim rozdaniu wiecie o niej wszystko. Tam już nie ma żadnej tajemnicy. To jest kooperacyjny Texas Hold'em, w którym staramy się w miarę jak się odkrywa tam flop, turn i river, wydedukować, kto ma najwyższy układ. I jak się rozdanie skończy, to odkrywamy karty i sprawdzamy, czy nam się kooperacyjnie udało dobrze ustalić kolejność układów, które mamy. Opowiedziałem wam właśnie całą grę. Nie ma tam po prostu nic w tym. Nic. Grałem w 4 osoby, tutaj dopytuje Stary Wysocki. Hot Sticky. To jest gra wyścigowa, którą chcecie zagrać. To jest gra, która was zniszczy. To jest gra, która się po polsku. To jest gra, w której paruwa ściga się z rybą i z królową i podcina sobie nogi, a my zakładamy się o to, który z nich dobiegnie. W autobattlerowym wyścigu, w którym zmieszane są karty ruchu wszystkich postaci, które mogą się odwracać i biec do tyłu i wypaść z planszy. Plansza się zwija. My obstawiamy, kto biegnie pierwszy, kto się wywróci. Płakałem ze śmiechu. Płakałem ze śmiechu. Po prostu cudowne to jest. To jest gra, w której wybieramy, jakie karty wrzucamy do puli i jest to pula 20 kart, które są później ciągnięte z automatu autobattlerem w losowy sposób, w związku z czym wszystko się może wydarzyć. Jest prześmiesznie. To będzie absolutny hicior. Będzie to wydane po polsku przez to wydawnictwo Gikach. Więc naprawdę jest to jedna z zapowiedzi polskich wydawnictw, które pomieliśmy w poprzednim odcinku, a powinniśmy mieć ją na koszulkach, na czole po prostu. O, Gambit pisze, że dobrze, że cenię go do stołu do Hot Stick. Mówiłem, że Gambit się zna na grach. Od początku tak mówiłem. I no, rewelka, rewelka. Maciek już był zbyt zmęczony, nie dał się namówić, ale trzał. O Lutherze mówiliśmy, Seti pograłem, bo odpaliłem Seti z dodatkiem i już nie będę grał bez dodatku, tak jak za pierwszym razem wydawało mi się, że może niepotrzebnie troszkę skraca grę i ci nowi obcy to właściwie po co. Tak teraz doceniam i skrócenie, i nowych obcych, i dobalansowanie akcji wysyłania sygnału. Wszystko jest dobre. Ledwo się mieści do pudełka, ale warto. Wrum wspaniały, o Orczeście też już wiele razy mówiliśmy. Och, niesamowite stworzenia wreszcie do mnie doszły w polskiej edycji, więc oczywiście już było grane, pokazywane i wielkie szczęście. Jako sobie kupiłem z tymi dodatkami upiększającym dodatkiem między innymi, no to z tym upiększającym dodatkiem to po prostu ta gra absurdalnie piękna i fajowa. Cały czas jestem zakochany. Wiem, że na BGA też pojawiła się tam w becie czy w alfie, nie mam zamiaru grać tam, mam zamiar za każdym razem wyciągać to pudełko, dotykać, patrzeć, bawić się tymi kartami, przestawiać te ludziki po planszy. Cudowne, cudowne, cudowne euro. Niestety 2024 roku jest i to jest jedyne moje zmartwienie. Nie będę mógł powiedzieć, że to jest najlepsza gra 2025 roku, bo na BGG jest 24. No ale na szczęście mamy Ada's Dream, więc no, tyle dobrego. Natomiast wow! Jestem niezmiennie zachwycony. 700 świat architekci, no to wiadomo, do grania z dziekami. Ada's Dream gadaliśmy. All in Predictions. Znowu wariacja na temat Texas Hold'em. Nie wiem, czy to jakiś trend jest teraz. Ale tym razem jakieś takie, kto pierwszy, ten lepszy, trochę zbieranie tych lepszych układów. No mnie nie bawiło. Amarok, każdy ma dwie karty. i staramy się nie umrzeć i zdobyć więcej punktów. Dziwadełko przywiezione z Cannes przez Przemka. Nie musicie. Borealis wspaniałe cały czas bawi i zgniata mózgi. Carnival of Sins. Ktoś miał zestaw kostek do RPG-ów, takich od K4 do K20, nie wiedział co z nimi zrobić, myślał, że ja może grę na nich wymyślę. Więc turlamy tymi kostkami i odpalamy za ich pomocą różne tam zdolności, ale nie, może dla wszystkich może nie starczyć, a niektóre zdolności są takie, coś wypadło, że kostka się potrola na karcie. Jak sobie wyobrażacie, kolejna ciekawostka, skan. Cat in a Box, to jest ta dziwna lewówka, w której nigdy nie wiadomo, jaki kolor zagrałeś, dopóki nie powiesz, że tego koloru nie masz. Cały czas fajowe. Osiris, jak mówiliśmy, Kleopatra. Przypomniałem sobie tą grę przy okazji pracy, bo potrzebowałem pokazać, sobie przypomnieć, jak działa mechanizm tej corruption, czyli tak zepsucia w Kleopatrze. A w tej pierwszej edycji działa bardzo fajnie, bo działa w ten sposób, że pierwsza edycja jest od 3 do 5 osób. I to jest euro i tam zbudujemy przestrzenie, przepiękną rzecz, wyciągamy z pudełka takie duże plastikowe komponenty, budujemy takie obeliski, budujemy ogród Kleopatry, budujemy tam mury wokół jej grobu. To wszystko jest tam wspaniałe i rzeczywiście bardzo ładnie wydane. To też taka gra wydana 20 lat temu przez Days of Wonder, która dzisiaj kosztowałaby krocie, a wtedy kosztowała $50. I tu jest tak, że kiedy gramy karty, które są odpalają akcje, bo to jest taka card-driven game trochę, to możemy grać zwykłe karty, a możemy grać takie karty, które są trochę lepsze. Tylko trochę lepsze karty obarczone są kosztem w postaci żetonów zepsucia, które sobie każdy trzyma w tajemnicy. I na koniec gry liczymy, kto ma najwięcej żetonów zepsucia i ta osoba jest zrzucona krokodylom i liczy punktów nara. Bardzo lubię ten mechanizm, się rzadko pojawia w grach. I dlatego ta gra działa tylko od 3 do 5 osób, bo nie mogła działać w dwie osoby, no bo jeżeli byśmy grali dwie osoby, to po prostu jeden przegrywa, drugi wygrywa, do widzenia. W wersji tej nowożytnej, tej gry o starożytności, wiecie, tam współczesnej, gra jest od 2 do 4 osób, ale tam z kolei jest tak, że jeżeli ktoś ma x punktów jakby tego zepsucia więcej niż kolejna osoba, to dopiero wtedy odpada. Więc jest tam zachowany taki margines błędu, dzięki czemu można grać dwie osoby. Mnie się to bardzo podoba i polecam, spróbujcie kiedyś zagrać. O Compile Concordii gadaliśmy. Jak wściekłe psy. Zabrałem na wyjazd sportowy z kolegami i zagraliśmy sobie szybką partyjkę takiej klasycznej gry najpierw w tajne dogadywanie się, kogo wyeliminujemy przy stole, a później w jadziele ty wybierasz, opartej na filmie Quentina Tarantino. To nie jest najlepsza gra na świecie. Ale nie jest też najgorszą grą na świecie. Tyle chyba mogę im powiedzieć. Bawiliśmy się całkiem spoko, ale chyba wyleci z kolekcji. The Escape Crew versus Crew. To jest ciekawe, bo to jest escape room, który jest konfrontacyjny. Czyli dwie osoby siedzą przy pudełku, albo dwie ekipy siedzą przy pudełku. Dostajemy zagadki, które są bardzo podobne czy kompatybilne. Kto pierwszy zgadnie, ten mówi, że zgadł i mówi, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Ale jeżeli się pomyli, to nagroda za to trafia do przeciwników. Więc jest presja czasu, żeby być tym pierwszym, ale nie głupio pierwszym. Więc te zagadki też nie są bardzo trudne, no bo jednak tutaj chodzi bardziej o tą presję czasu, ale są fajne i przekazałem to Frankowi, niech on zagra i poda komuś dalej, bo taka mała gierka, ale bardzo zabawna. O Deep Sea Adventure Plus mówiliśmy. Dice Pool Party. Wykreślanka na spostrzegawczość. Mamy kostki w pudełku, trząchamy, podnosimy raz, dwa, trzy, wszyscy widzieli, dziękuję bardzo i zaznaczamy sobie, wybieramy sobie wynik jak w Yahtzee. Mówię, punktuję wszystkie czwórki, otwieram pudełko, tam była jedna czwórka, bo źle zapamiętałem. Dungeon Lords z dodatkiem Dungeon Lords Festival Season. Pierwszy raz grałem w ten dodatek. I już mam przygotowanych Dungeon Lordsów z dodatkiem na sprzedaż po tej partii, która trwała 6 godzin. Jej punktem apogeum było to, kiedy po 45-minutowej walce w lochach kolega, który dość dużo czasu spędzał na wykonywaniu swoich ruchów, uznał, że to, że on o punkt przegrał, nie udało mu się pokonać ostatniego poszukiwacza przygód, no to on musi w takim razie zrolbekować całą tą walkę i przeliczyć, bo na pewno źle zrozumiał zasady, gdy jednak by ją wygrał. Więc 15 minut później po zrolbekowaniu okazało się, że nie pomylił się i nie wygrał tej walki. Mogliśmy grać dalej. Trauma pozostanie ze mną na długo. Dalej szanuję i kocham Dungeon Lordsy, ale po tym doświadczeniu nie chcę już nigdy do nich siadać, bo to po prostu było bolesne i będzie budziło we mnie przerażający obraz do końca życia. Durian. No, zepsuta gra, która po prostu nie działa. W sensie może być tak, że na 3-2 rozdania przed końcem wiesz, że nie możesz wygrać gry. Więc siedzisz przy stole. Po co? Nie wiem. Ale tak może być. I no, to nie jest dobre. A gra jest w szacowanie trochę jak w Kojocie. Kto ma, ile tam jest czego przy stole, tak? No spoko. Fake That, czyli Bójna na resorach, przezabawna imprezówka. Free the Dice Game, jedna z najlepszych wykreślonek, jaką z Maciejem znamy. O Fliptusa gadaliśmy. Za dziką knieję. Bardzo się rypasens. Co? Za górę knieję, tak. Przepraszam. Już mówiliśmy o tym bardzo przyjemnym pasjansie. The Game, czyli wspólne szukanie sposobu na pozbycie się kart. Duszki, jedna z ukochanych gier mojego syna. Hister i Wiada. Bardzo ciekawy, nie jakiś rewolucyjny, ale bardzo ciekawa dwuosobowa gra abstrakcyjna w powiedzmy, że zdobywanie punktów za pomocą zdobywania przewag na gridzie. Jednak chcesz być z nami?
Tak, jednak wróciłem.
Mateja na chwilę wyszedł. Innowacje, oczywiście wspaniałe. Mounts Mounts, czyli Macao w wersji kotkowej, albo w wersji kotkowej miasto tęczącego karpia. O Mirim Blazach mówiliśmy. Mustasz. Aż muszę sprawdzić, co było.
O, no, a to, kurczę, to ja sobie nie zapisałem. Pamiętasz ten trick-taking? Drużyna,
a, taki drużynowy były... trick-taking. To było bardzo fajne. To mi się podobało. Tak, też pokazywał nam to pokazywał nam to Gambit. Nie było rewolucyjne. W sensie było ok. Nie tak, że muszę rzucić się i tę grę kupić. Trochę śmierdziało losowością. Taką, której w trick-takingu niekoniecznie szukam. Ale bawiłem się bardzo dobrze. Nukleum. Klasa sam sobie. O Pazie gadaliśmy. Ja zagrałem w Point City, za to ty w Point Galaxy, ja w Point City i dalej jest świetne. O Popcornie już mówiliśmy, o Kue mówiliśmy. Reef Encounter. Bardzo stara gra pana, który później, Richarda Breeza, pana, który zaprojektował później tą całą serię Key. Bardzo dziwnie abstrakcyjne euro, które zapamiętałem jako dziwne i fajne i dalej jest dziwne i fajne, chociaż Franek, który z nią grał, mówił, że jest dziwne i nie fajne. O Sirej Ren gadaliśmy, Seti i Promka, Doble, to się nazywa Psiaki u nas ta gra, to taka prosta gra w Push Your Luck dla dzieciaków, pizza była Kotser Koza, Terraformacja Marsa, Top Ten, Tuliko, całkiem spoko, abstrakcyjna gra rodzinna, taka w klimacie trochę... Takie dziwne układanie kafelków, które dają nam dodatkowe możliwości do układania innych kafelków i tak dalej. Wirus Run Ride, też tego nie zapisałeś, a też mieliśmy okazję jeszcze zagrać we dwóch. I Wirus to jest złośliwa i wredna gra karciana, a Wirus Run Ride to jest złośliwa i wredna gra wykreślankowa. I na dodatek obarczona możliwością nie tylko robienia świństwa, też robienia kingmakingu, losowością wyniku wynikającą z tego, że jeżeli ja dostanę jedną bonusową akcję, która wywoła lawinę innej bonusowej akcji, to skończę grę mając 30 punktów więcej od Macieja. Niepotrzebne. Czy chcesz coś dodać o wirusie?
Nie, nie, że ja w oryginał nie grałem, tylko słyszałem, że jest taki mocno konfrontacyjny i świński, a A Rowan Trite jest jeszcze upierdliwy przy tym wszystkim, bo nasze akcje odpalają inni gracze i to często kończyło się tym, że w zasadzie nie wiedziałem, co robię.
Jinx, czyli prawdopodobnie najbardziej najlepsza przeklęta gra na świecie, i Zenit. A do tego jeszcze tylko wam przypomnę, że ja robię swój challenge 129 gier, czyli 129 gier, które mam na półce i które oceniłem na więcej niż 8, czyli przynajmniej 8.01. I chcę w nie wszystkie zagrać w ciągu roku. Jest nieźle, bo na dzisiaj już mamy 106 dzień roku, czyli postąpienie roku wynosi 29%, a ja zagrałem już dokładnie 1/3, 43 gry, więc jestem o 6 do przodu względem procenta roku. No i w marcu były to Reef Encounter, Władca Podziemi, Seti, Miasto Tęczącego Karpia, Terraformacja, Point City, War Chest, Fleet the Dice Game, Innowacje, Piraci z Maracaibo, o których nie zaznaczyłem najwyraźniej, Inch, Cat in the Box i Concordia. Więc staram się jak mogę. W kwietniu już tam mi się udało też parę gier dorzucić, więc myślę, że warto. Jest, bardzo mnie Maciej zainspirował, kiedy mówił o tym, że o, pogoń za nowością, ciągle gramy w jakieś nowości, nie ma czasu zagrać te super gry, które mamy na półce. Staram się jak mogę grać te super gry, które mamy na półce i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie osobiście jest to odnowienie ślubów z moim hobby. W sensie jest to tak miłe, bo ja w każdym miesiącu gram w naprawdę dobre gry, takie, które mi się muszą spodobać. I to jest rewelacyjne. No dobrze, kochani. Parę słów o Centralconie dosłownie, bo obiecaliśmy. A później będziemy gadać o Feldzie. To może być najdłuższy odcinek naszej historii. Fajnie, że
oby nie. To co? To Centralcon. Był Centralcon, czyli konwent organizowany przez Planszą Strefę, przez Adama Sikorskiego, właściciela Planszą Strefy. Ja średnio jestem konwentowy. Generalnie nie przepadam za wielkimi skupiskami ludzi, ale tutaj dałem się namówić. I co? Ile tam finalnie było osób? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że zapisanych było 140, coś takiego. Teraz nie sprawdzałem, czy każdy, kto się zadeklarował, dojechał, ale no dla mnie to było jeszcze przed progiem bólu. Bywały momenty, że było dużo osób, ale sala, gralnia była świetnie przygotowana. Ogromna sala, wysoka, dobrze doświetlona, mnóstwo stołów, klimatyzowana, więc nawet kiedy ona była pełna i w takim szczytowym momencie, że naprawdę tam brzęczało, to nigdy nie byłem jakoś tak przytłoczony, ani nie było za głośno. Miejsce jak miejsce, całkiem niezły dojazd z Warszawy, też dlatego Centralcon, tak pira za oko po środku kraju, żeby każdy miał daleko. Event trwał 4 dni docelowo. My byliśmy z chłopakami, bo byliśmy z Kulą, z Frankiem. Byliśmy na 3 dni. I powiem tak, ja pojechałem trochę chory, więc nie czułem się najlepiej, ale i tak bardzo się cieszę się, że pojechałem. Grałem trochę mniej w takie długie, wymagające gry. Sam byłem zdziwiony później, jak przejrzałem zapiski, w jak mało takich ciężkich eurasów zagrałem, bo sam wziąłem ze sobą gry, których nawet z pokoju nie wyniosłem. Ale poznałem dużo różnych gier. Pograłem sporo i naprawdę bawiłem się bardzo dobrze. I już wiem, że w przyszłym roku na bank będę wracał, bo to jest taki konwent, na który ja mogę jechać. Na luzie, bez samogranie, bez żadnych paneli dyskusyjnych, bez żadnych wystawców. po prostu, no tak jakbym pojechał na weekend z kumplami, tylko nie tylko ja tam pojechałem na weekend z kumplami, ale też bardzo dużo ekip z całej Polski i po prostu w fajnej atmosferze siedzieliśmy i graliśmy w gry.
No, zgadzam się, nie mogę nic więcej powiedzieć. Jakby CentralCon jest dla mnie, ja jestem dużo bardziej konwentowy, ja miałem z tego ogromną przyjemność, spotkałem tam mnóstwo ludzi, których normalnie rzadko mam okazję spotkać. Miałem wrażenie, że jest to po prostu zjazd najszlachetniejszej nerdozy i gikozy naszego świadka, z całego kraju. Naprawdę śmietanka, mnóstwo fajnego grania, mnóstwo fajnych tytułów. Ktoś ma nawet gra w Monumental. Jakby było naprawdę bardzo dużo dziwnych gier na stołach, ale też bardzo dużo klasyków. Pyszne jedzenie, spoko hotel. Centralna Polska. Jest niedaleko stacja kolejki. Można dojechać. Więc tak. I mogliśmy pograć cały dzień z Gambitem, za co też bardzo dziękujemy, Gambit. Zresztą
Tak,
był bardzo miły.
w ogóle dwie rzeczy jeszcze. Po pierwsze anegdotka z Gambitem. Umówiliśmy się na, znaczy ja z Frankiem umówiliśmy się z Gambitem na John Company, bo bardzo chcieliśmy poznać, ale Gambit cały dzień wcześniej grał w High Frontier. No i następnego dnia w sobotę tak mówi, kurczę, ja nie pamiętam tego John Company, wy w ogóle nie znacie, to trzeba by tłumaczyć. I znowu byłby cały dzień siedzenia przy jednym stole. To może coś innego machimy. Ja mówię, spoko, nie ma problemu. To zagramy w coś mniejszego, jedną, dwie gry i później zobaczymy. Albo się rozdzielimy, albo coś. No i efekt był taki, że i tak siedzieliśmy przy jednym stole przez cały dzień, tylko że tukliśmy w właśnie dużo mniejszych gier zamiast w jedną dużą, ale i tak było super. A druga sprawa, prawie bym zapomniał. Tak jak mówiłem na wstępie, ja jestem średnio konwentowy, nie przypadam za dużą masą ludzi i moje social skille też nie są jakoś wybitne. A zdarzyło się, że kilka osób podeszło, bo kojarzyło mu właśnie z Ćwierćtony albo z forum, zbić pionę i pogadać chwilę. Więc jeżeli mieliście wrażenie, że te nasze interakcje były takie dziwne, to nie wasza wina, tylko moja. Bo ja do tego wszystkiego jeszcze byłem chory i moje samopoczucie było kiepskie, więc to nie tak, że ja jestem aż takim bucem. Mam nadzieję, że nikomu nie było przykro, jak rozmowa się nie skleiła, bo naprawdę choróbsko mnie trochę wymęczyło, ale miło mi było z każdym z Was się przywitać i poznać.
No dobrze. W takim razie chyba czas pogadać sobie o grach Stefana Felda. I przejdziemy przez nie wszystkie. I zrobimy to w kolejności chronologicznej, bo w takiej, jakiej były wydawane, bo tak chyba będzie najłatwiej. I cóż, zacznijmy w takim razie sobie chronologicznie od Romy. Pierwsza gra pana Stefana. Jaka się pojawiła na świecie, to nie jest najlepsza gra. To jest bardzo losowa, no, przyciąganie liny, ale naprawdę tutaj się jakby niewielki wpływ mamy na to, co się dzieje na stole. Będziemy turlać kostkami, będziemy zagrywać karty do różnych stosów, w zależności od tego, gdzie je zagramy, to one będą miały takie tam jakieś zdolności, będziemy sobie zdobywać punkty. Ale to nie jest najbardziej szałowy fel, co?
Tak, ja grałem tylko raz i pamiętam, że byłem mocno rozczarowany. W takich momentach jak ten odcinek właśnie sobie uświadomiłem, że żałuję, że nie daję ocen opisowych, takich jak tylko suche liczbowe, bo teraz nie pamiętam, co mi w tej grze bolało. Ale możemy powiedzieć, że kolektywnie oceniamy ją na 5 na 10, bo ty na 5,5, ja na 4,5, więc to nawet nie jest mech na 10, to jest mniej. To znaczy, że tam coś nie bangla.
No
Coś.
niestety, nie ma tutaj tej miłości, ale z drugiej strony pojawiają się kości. Wiemy, że pan Fel lubi kości i to pewnie jakoś się będzie miało wpływ na resztę. No więc następna gra, którą wydał, to Rum and Pirates. Jest lepiej, bo już nie dałem 5,5, tylko dałem 6. Ty chyba nie grałeś Rum and Pirates.
Nie kojarzę.
No, Rum and Pirates to jest właściwie gra, można powiedzieć, przygodowa. 2006 rok. Gra, w której... To jest taka przygodowa. No trochę skłamałem. To jest rodzinne zbieranie zasobów i zbieranie zasobów i wyścig o... Zbieranie setów i wyścig o zasoby. Jesteśmy piratami, którzy gdzieś tam biegają po tym Nassau czy innym porcie. Zresztą Nassau to jest wydanie Queen Games tej gry. Jeżeli to nie graliście i myślicie sobie, o mój Boże, nie grałem wszystkie gry Stefana Felda, to niewiele straciliście. Zagrajcie sobie w Nassau, bo jest dostępne, a to jest już zupełnie niedostępne. Natomiast to zdecydowanie był początek drogi pana Stefana. Ale później, jak przydzwonił, to przydzwonił grą w Roku Smoka. 2007 rok. No i to już jest gra, która też będzie miała niedługo wznowienie jako Pekin, jako Beijing. I to jest gra, którą ja oceniam 7,5, natomiast bardzo nie chcę w nią grać. Niewiele jest gier na świecie, które tak dobitnie mówią mi, że jestem kretynem, ale na dodatek mnie za to dotkliwie karzą. Bo ona, ta gra mówi ci, że jesteś głupi i odcina ci za to jedną rękę i mówi graj dalej. Ty mówisz, że nie mam jednej ręki, a no nie pyskuj, odcina ci drugą rękę. No i kończysz później jako po prostu kawałek.
No, i albo to lubisz, albo nie. My należymy
ja
do tych, którzy wolą taką delikatną miłość.
Tak.
Więc no nie, ja oceniam na, jeszcze niżej, ja oceniam na 6, aczkolwiek to już jest proper Eurogame, tak? Tutaj wszystko działa.
Szkoda, że cię...
Nie, inaczej.
Zobaczcie, tutaj pozdrawiamy Wuceta. To jest zdjęcie Wojtka z 11 listopada 2007. Ja wtedy na gry mówiłem Monopol.
To jest gra, która działa dokładnie tak, jak sobie to Stefan Feld wymyślił. Szkoda, że akurat w ten sposób sobie ją wymyślił, bo ona naprawdę... Ciężko mi teraz na szybko przywołać grę, która jest aż tak bezlitosna dla gracza.
Boże. To jest gra, w której widzicie, że za rundę wszyscy stracicie pieniądze. Ale ty potrzebujesz pieniędzy, ale nie możesz teraz wziąć pieniędzy, bo ktoś inny zajął tę akcję. Widzicie, tutaj takie rozłożone są na środku takie planszetki. Te kolorowe planszetki to są akcje. One są podzielone w zależności od liczby graczy na kubki. Przy trzech graczach to są kubki, dwie kubki po dwa i jedna kubka po trzy. Jeżeli zielony poszedł na tą prawą kubkę, gdzie jest akcja z młoteczkiem, akcja tam z ryżem i akcja z pieniążkami, to już nikt nie może tu przyjść. Nikt nie może żadnej z akcji wykonać. Jeżeli potrzebowałeś ryżu jak ryżu, no to sorry, ale będziesz głodował. Jeżeli najbliższa katastrofa mówi zapłać ryż, a ty nie masz ryżu, no to sorry, będziesz stracił punkty. I będzie ci gorzej, i będziesz ostatni, bo tutaj kto ostatni, ten ostatni. W sensie, to jest naprawdę dramat. Wszystko jest przeciwko tobie. Bardzo polecamy ludziom, którzy lubią, jak ktoś im wyrywa zęby bez znieczulenia. Notre Dame, no to jest już też 2007 rok. Ty chyba nie grałeś Notre Dame, prawda?
Nie, finalnie mi się nie udało.
To jest taka gra, którą ja bardzo chciałem...
Ona działa od trzech osób, tak? Przynajmniej to stare wydanie.
No, nie, znaczy, nie by działa od dwóch,
sensowne
ale...
Sensowne jest od trzech osób.
Tak, sensowne jest od trzech osób, ale to jest naprawdę... Tutaj są świetne mechanizmy, które są połączone są w bardzo, bardzo sprytny sposób. Gdzieś tam staramy się ulepszać to miasto, ale też znowu dopadają nas jakieś plagi, szczury i tak dalej. Ale to jest już takie prawdziwe euro, którym chcemy się, który warto się zmierzyć. Tak jak mówiliśmy o Orloju i tak dalej, to jest ten kaliber gry. Więc na pewno, znaczy może trochę lżejsza jest. Natomiast na pewno warto spróbować. bo jest nieszablonowa, ma dziwne rozwiązania i myślę, że była jedną z prawdziwych trampolin Felda do tej no, kariery, którą zrobił. Kolejna gra, 2008 rok, Imię Róży. No nie, 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 nie. Gra nie dla mnie zupełnie. Mamy ukryte tożsamości, próbujemy wydedukować, kto jest kim, gdzieś tam blefujemy, no bo Imię Róży to, wiecie, no, to jest książka albo film, bardzo serdecznie polecam, w której dochodzi do zbrodni w klasztorze i trzeba rozwiązać, kto jest winien i dlaczego tej zbrodni. Moim zdaniem zbrodnią jest ta gra. Ale no to już każdemu jego krzyżyk. Arena Roma 2 jest lepsza niż Arena Roma 1, niż Roma 1. Gdzieś tam ta losowość jest troszkę bardziej ujarzmiona. Troszkę przyjemniej się obsuje z tą grą, więc no jest to też dojrzalszy design, bo to jest 3 lata później wydane. Więc być może jest trochę tak, że w momencie, w którym odmyślał sobie, może coś się zmienić. Trochę dużo jest negatywnej interakcji tutaj, bo to jednak tłuczemy się, no ale jest to dwuosobowa gra, więc mówmy się, nie ma dramatu. Filary ziemi, pojedynek budowniczych. Wydaje mi się, że to taka gra, której mogłoby nie być i świat by się nie skończył. Ty grałeś w Filary ziemi? To właśnie ten pojedynek budowniczych?
Nie, wydaje mi się, że nie.
I jakby to jest mała gra i też to czuć, że tam jest mało miejsca na design. Trochę jest wręcz nudna miejscami. Nie ma w sobie... Ja bym bardzo chciał, żeby ona miała w sobie coś z O mój Boże albo Tybora, ale nie ma. I myślę, że też niewiele przegapiliście. No i dojeżdżamy już do prawdziwych perełek. Macao, czy też jego implementacja Amsterdam. Ja Macao naprawdę zawsze kochałem i podziwiałem. 8,5. Kupiłem Amsterdam, który moim zdaniem jest lepszy mechanicznie niż Macao. Ma ten problem, że jest brzydszy, ale jest lepszą grą. I Macao to jest gra, w której dzieje się bardzo ciekawa rzecz, czyli mamy tutaj takie kółeczko, to nie widać. Teraz spróbuję znaleźć jakiś fajniejszy obrazek z kółkiem akcji. O, tu je widać na wyprasce. Wokół tego kółeczka będziemy układać kostki, które wyturlamy i będziemy dobierać punkty akcji w różnych kolorach i układać je na tym kole. Później koło się będzie obracać, jak w końcu dojedzie strzałka do tych punktów akcji, które wysypaliśmy obok tego kółka, to będziemy mogli te akcje wykorzystać. I to jest najciekawsze w tej grze. Cała reszta jest po prostu grą euro, tam jakieś zbieramy zasoby, dostarczamy te zasoby, zarządzamy tablo kartami, które w sumie zarządzanie tablo kart w 2009 roku też pewnie było pewną innowacją. Natomiast ten mechanizm z tym zbieraniem sobie na później, odpalaniem akcji, zbieraniem ich po to, żeby wykupić karty, żeby zrobić coś, jest bardzo ciekawy, bardzo dobrze działa i ja go bardzo, bardzo lubię. Coś by pan chciał dodać na ten temat?
No nie, że tutaj już kostki działały lepiej, bo tak, draftowaliśmy z tego, co było wyrzucone, więc mogło się okazać, że to, czego ja potrzebuję, albo nie jest dostępny w takiej liczbie, jakbym chciał, albo wypadła szóstka, więc będzie tego dużo, ale za kilka rund. No, system z tym kółkiem jest na pewno ciekawy. Ta gra też karała i narzucała presję, bo karty trzeba było co rundę dobierać, a na koniec gry, jeżeli się za nie nie zapłaciło, to były z tego minusowe punkty, no ale też sadyzm został ujarzmiony względem tego, co było w Roku Smoka. Bardzo, bardzo ciekawa gra. Ja poznałem wiele lat później. Wyobrażałem sobie, że w 2009 roku to naprawdę musiał być sztos. Ja nie przepadam w tym momencie, tak jak Kuba, ale doceniam na pewno.
No tak. Dziwadełko, dwuosobowa gra o piłce nożnej. Myślę, że gra ma 70 ratingów i 27 komentarzy. Jestem jednym z tych 27 komentarzy. Jest to absolutnie najrzadsza gra.
Ja też grałem, więc jestem w tych 70 ocenach.
Tak, 70 ocen. Jest to, zobaczmy, ile osób, 173 osoby mają na świecie. Znaczy, sorry, 173 userów BGG ma zapisanych jako, że posiada taką grę. Bardzo, no, taka śmieszna, no, nie jest to mądra gra, nie jest to dobra gra, ale jako psychofan Stefana Felda nie mogłem się powstrzymać. Zwłaszcza, że obaj z Maćkiem lubimy sporty, lubimy piłkę, więc też chcieliśmy sobie w to zagrać. Nie jest to mądre, ale generalnie nie jest to głupie, ale nie jest to jakiś...
No czekaj, nie, bo ja bym chciał powiedzieć, że to jest... dobra, zanim... bo ja miałem przygotowaną tę informację, zanim spojrzysz na czat. To będzie następna gra, która będzie wydana przez Queen Games w tej...
Nie.
Tak, w tej odnowionej
nie.
Ligi gier Stefana Felda, co dla mnie również było takim... Nie miałem tego w swoim bingo.
O, 2026.
Soccerfeld. Soccerfield.
To nie jest...
Prima Aprilis? Nie.
Prima Aprilis, bo 2 kwietnia nie. Pojawiło się na tym... Ty no naprawdę jest Soccerfeld.
Tak, będzie można wykupić te poprzednie wszystkie, a z nowych będzie właśnie Soccerfeld.
Nie. Nie.
Znaczy, z jednej strony jest to super zabawne, z drugiej strony czuję się, jakby ktoś mi napluł w twarz, że dostajemy od Queen Games to, a nie dostajemy wyrocznik delfijskiej, więc tak jakby...
No, ale wyrocznik delfijską była wydana inaczej chyba. Nie, natomiast jest to
grubo, nie? No, czekałem z tym, właśnie specjalnie się chciałem nie wysprzęglić wcześniej.
Ja tylko przypomnę, że jest to gra, w której na okładce znajduje się nie kto inny, tylko Lukas Podolski, tu widnieje jego autograf, podpis, więc słuchajcie, no jeżeli to jesteś
nawet
Zabrza...
W tytule gry jest, tak?
Szpilnik Lukas, zagraj Łukaszeń. No, więc jeżeli dobrze, jesteś Zabrze, to musi umieć.
O samej grze chciałem tylko powiedzieć, że ona może jest trochę głupawa i losowa, ale to nadal jest najlepsza implementacja piłki nożnej, w jaką grałem. Ostatnio było to Magic Eleven, tak? Ta karcianka. Był ten deck builder z Tsubasą i nadal wolę zagrać w Dribblera.
No jeszcze jest gra Portalu przecież, nie?
Ale to jest, nie no, bądźmy sprawiedliwi, to jest piłka nożna w zupełnie innym ujęciu, poza tym jest gorsza.
Tak. Tylko to chciałem usłyszeć. Luna. To jest bardzo niejednoznaczna gra, bo ona jest dobrym euro.
Nie. Sympatyczna.
Ona jest euro, jest średnio ciężka, jest dziwna i nie ma w niej miłości. Nie ma w niej tego błysku, tego czegoś takiego wyjątkowego.
Feld factor.
Nie ma Feld factor. Nie ma Feld soccer.
Ja patrzę, tak podglądam swoje oceny, podglądam twoje oceny tego, o czym mówimy i ja na razie jeszcze nie dotarłem chyba do tego momentu chronologicznie, w którym Feld zaczął tworzyć gry, które mi się podobają, bo jeszcze żadna nie przekroczyła szóstki.
Ja dałem Lunie 7.
Tak, to... No ona jest taka dziwna.
Tak,
i to nie taka
mamy,
dziwna, intrygująca, tylko ona jest po prostu dziwna.
Budujemy jakąś magiczną wyspę, coś tutaj, staramy się... Ale to się nie klei, Tu jakieś magiczne księgi, tutaj... Ale, znaczy, zagrać to bardzo warto, bo jest to euro Stefana Felda, ale... ale tak,
Bardzo, bardzo
żeby.
to wszystko, tak jak nie wiem, gry Felda, te nowsze, zawsze mi się kojarzą z elegancją pewną, no to tam było nawalone wszystkiego, jakieś to wszystko było takie nieintuicyjne, nie kleiło się kupy i no, dziwaczna, dziwaczna gra.
A teraz będzie gra licytacyjna. W pewnym sensie, no bo tutaj licytujemy swoimi workerami, czyli gra Speicherstadt, która zresztą później miała ma bardzo dobry dodatek, Kaiserspeicher. Ona opowiada o Spichrze, z miasta Spichrów, tak? Ona opowiada o Hamburgu. I jest naprawdę bardzo ciekawym tytułem. Co ciekawe, ona później miała swoją reimplementację,
Jorvik.
Jorvik, który miał już w sobie ten dodatek.
Ja grałem w
I ona się
Jorvika tylko.
zupełnie nie kleiła. Tam brakowało właśnie tej Bożej Iskry. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo wydaje mi się, że to było przełożenie albo jeden do jednego, albo prawie jeden do jednego. Natomiast Speicherstadt, zwłaszcza z dodatkiem Kai Speicher, grało się ekstra. Miała właśnie ten vibe staroniemieckiego euro, a Jorvik w ogóle nie chciał, nie działał. No. Czyli
No
nie
nie,
grałeś
ja
Speicherstadt, a grałeś w Jorvik?
nie, grałem w Jorvika.
I?
No, licytacja to mówi wszystko. Ja nie jestem fanem, więc gra, która jest oparta o to. Nawet mimo tego, że ta licytacja była taka całkiem sprytna, bo tam się w zasadzie w kolejkę ustawiało tych workerów, tak? I no to nie, nie do końca.
No dobrze. Jeden z moich ulubionych gier, choć wcale nie jest bardzo wysoko ocenianych, It Happens, gra o namolnym mrówkojadzie, który strasznie chce zerwać mrówki i staramy się za pomocą kostek wyciągnąć jak najwięcej tych mrówek czy termitów, tych termitier w sumie, ja nie jestem pewien. I turlamy kostkami, układamy je i staramy się dobrze wyturlać. Jak nam nie idzie, to wydajemy robaczki, żeby je przeturlać. Moje dzieci to kochają. Ja bardzo się cieszę, że mogę z nimi zagrać w Grefelda. Więc no jest to leciutka gierka oczywiście. Natomiast bardzo zabawna, bardzo taka nieoczywista. O. Coś powiesz o It Happens?
Bardzo, bardzo losowa.
Tak,
Ale
oczywiście.
bo
Kupiona
to jest
złoga.
losowe pykadełko, ale zabawne.
Tak. No i jesteśmy już w 2010 roku w ogóle.
W końcu.
A to oznacza, że pam, param, pam, 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 pam. 10 na 10, królowa gier, mic drop. Dziękuję. Zamki Burgundii.
Jaki tutaj był skok jakościowy, to ja nie wiem. To
Ale poczekaj,
nie
bo
wiem.
zaraz będą się działy rzeczy, jakich nie
No
śniło się
właśnie.
filozofom.
To była kumulacja. To tak jak Jerzy Brzęczek mówił o Piotrku Zielińskim, że może kiedyś się obudzi i przeskoczy mu ta klapka w głowie i zacznie grać. Tak, na tyle, na ile ma talentu. No i tutaj też jak było. Że Stefan obudził się pewnego dnia i powiedział: o kurczę, to będzie mój rok. No i to był jego rok. No to co można mówić o zamkach Burgundii? Nie wiem, może to, że miałem trzy wersje w swoim życiu, a teraz jednocześnie mam dwa egzemplarze dwóch różnych edycji i mimo, że obie mi są, nie są potrzebne, to odczułam taki dyskomfort na samą myśl, że miałbym sprzedawać zamki Burgundii, bo przecież to jest cudowna gra. To jest jedna z tych gier, które pokazały mi, jak cudownym elementem gry planszowej mogą być kostki, które wcześniej się znało tylko z rzucania, żeby się przesunąć o kilka pól, albo z rzucania, żeby zobaczyć, czy udało mi się trafić goblina, czy nie. Magia, magia. Teraz już nie ma takich momentów, jak moment, w którym się pierwszy raz poznało zamki Burgundii. Z jedna z
To
najlepszych gier na
prawda.
świecie.
Bardzo rzadko mówię, ale na przykład właśnie jak ostatnio poznałem Niesamowite stworzenia, to taki mniej więcej ting, trochę jak wtedy. Czasem się jeszcze zdarza. Tylko trzeba trafić no, w coś, co ugryzie serduszko. No, my z Anią kochamy zamki. Dla mnie to jest jedno z najlepszych dwuosobowych euro, jakie istnieją na Ziemi. Mogę zagrać w trzy osoby, w cztery już bardzo niechętnie, ale zamki są wspaniałe.
No, widzisz, to
krótką
zabawne,
przerwę
bo
na Strasburg.
No, ja z kolei preferuję w cztery osoby, więc obaj kochamy tę grę w różnych konfiguracjach, ale obaj kochamy.
No, dla mnie magią zamków w dwie osoby jest to, że w 40 minut masz zagrane gęste, wspaniałe euro. A w cztery osoby będę grał przez 7 godzin i umrzesz z nudów. I to jest...
Nie, może nie 7 godzin, ale... No, a z kolei w cztery osoby wyjdzie wszystko z worka i więcej można zaplanować, a w dwie osoby... Może się okazać, że... No, że będzie ci przykro. Bo nie ma... Bo kafelek, którego potrzebujesz, nie istnieje. No.
Krótka przerwa na Strasburg. To jest dopiero gra licytacyjna i jeszcze z większościówką. No, to było dla mnie duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o gry Stefana Felda. I co mogę więcej powiedzieć? Nie polecam. Jest nowa wersja Valencia, można sprawdzić. I tutaj Artur Mikulski pyta, czy nagranie archiwalne, a tam do tej pory powstało wiele ciekawszych gier niż zamki.
Ale ciekawszych gier Felda, bo o tych mówimy, czy
ciekawszych gier w ogóle?
My jesteśmy archiwalni. Więc...
Czy po prostu chcesz wciąć awanturę i żebyśmy rzucali butelkami, krzesłami?
Znaczy, Artur, wszyscy szanujemy Ark Nowe, ale no nie jest lepsze od zamków. To nie jest ten poziom. Jest dobra, ale nie aż tak.
Dobra. Trajan, Bach. 2011 rok, druga moja dziesiątka. I również ten sam autor. I to jest gra, którą już mogę grać w cztery osoby, bo jest sprawnie i ciekawie. Zresztą grałem bardzo niedawno, bo znajduje się oczywiście na mojej liście 129 gier, więc Anią odpaliliśmy kilka dni temu. Nic nie straciła ze swojej magii. Cały czas ta mankala tutaj jest wyjątkowa. Jest to, w tej grze będziemy robić tak, że będziemy podnosić dwa takie pipki z tej miseczki i je rozkładać po kolei. Czyli tutaj wejdzie pierwszy pipek, a tu wejdzie drugi pipek. No i teraz tam, gdzie są te trzy pipki, gdzie skończyłem swój ruch, odpalam akcję przypisaną do tego pola. W tym wypadku taką akcję z hełmem. No ale następnym razem, jak się będę ruszał, to mogę już wziąć sobie na przykład trzy pipki stąd i rozsypać je gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 6 akcji, 4 rundy, 6 dostępnych typów akcji, 4 rundy gry. Każda podzielona na takie też jeszcze 4 mikro, mniejsze etapy. Ponadczasowe, wyjątkowe euro, które skradło serca naprawdę tysięcy graczy na świecie. I tej gry też nie ma reimplementacji, no bo była chucha. Nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć, bo ja się tam wzruszyłem.
Nie, perfekcja. Znaczy, zabawne jest to, że są te cztery minigierki tam, cztery, sześć jest tych akcji i każda w zasadzie jest oddzielną grą. Tam mamy jakieś wystawianie ludzików na wspólnej planszy, tam budujemy jakieś budynki, tu się w Senacie ścigamy na torze i to wszystko nie ma ze sobą wielu punktów styku, ale ten główny mechanizm jest tak dobry i tak daje autentycznie tyle frajdy nawigowanie tym wszystkim, że no, ta gra jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Ja również kocham. Jest to jedna z moich ulubionych gier ever.
Ale jakby ci było smutno, że nie grasz Trajana, to zawsze możesz grać w Bora Bora. Rok przerwy pomiędzy Trajanem a Borą. No i gra Jedna z najcięższych gier, jeżeli nie najcięższa gra, no nie, bo teraz jest Evolution, ale jedna z najcięższych gier Stefana Felda na pewno. I też takich najtrudniejszych do rozkminienia, do wygrania, do zagrania dobrej partii. Kołderka jest tak diabelnie krótka, że są ludzie, którzy mówią, no tego nigdy już nie zrobiłem, bo tego się nie da zrobić, tak? Tego aspektu gry nigdy nie odkryłem do końca, bo po prostu to jest niemożliwe. I faktycznie jest to kosmicznie trudne, ale można. Raz mi się zdarzyło zrobić jedną z takich rzeczy w tej grze, która uchodzi za niemożliwą. Też fajne wykorzystanie kości, bo tu z kolei mamy tak, że mamy kilka kawałków akcji, to widzicie je na dole. I jak tam wchodzimy, to żeby wejść, jak wchodzimy na takie pole, to wykonujemy akcję z siłą kostki, którą weszliśmy. Ale każda kolejna kostka musi być już niższa niż ta, którą tutaj włożyliśmy. Więc jeżeli wyrzuciłem na przykład smutne 1, 2 i 3, no to jest to smutne. Ale jeżeli jestem pierwszym graczem, to gwarantuję wam, że napsuję bardzo dużo krwi pozostałym przy stole.
Znaczy jest to
Bo jak.
smutne, bo z reguły, znaczy nie z reguły, no wyższe kostki są lepsze, bo pozwalają na mocniejsze akcje albo mocniejsze ich warianty. No ja z tą grą miałem w zasadzie, no tu się zgadza wszystko, co mówisz, ona jest ciężka, ona znowu jest taka karząca, bo tutaj co rundę musimy spełnić cel. Na koniec gry mamy też cel za spełnienie w poprzednich rundach celu, więc jeżeli się raz wyłożymy, to lawinowo nam to zaczyna zabierać punkty. Ale jest bardzo satysfakcjonująca. Dla mnie jedynym minusem było to, że ty mówisz, że jak wyrzucisz smutne 1, 2, 3. Najgorsze jest wyrzucenie dubletów albo tripletów, bo jak wyrzucisz 1, 2, 3, to jeszcze masz opcję przynajmniej. Pójdę gdzieś trójką i ewentualnie po tej trójce sam siebie poprawię jedynką. Ale jak masz trzy takie same wyniki, to już nawet to ci gra odbiera, bo te kostki muszą
Na
być
szczęście.
niższe. Na szczęście bardzo szybko Stefan Feld to dostrzegł. Wyszedł do tego mini dodatek, który po prostu daje nam za wyrzucenie dubletów albo tripletów specjalny zasób, który możemy używać do modyfikowania kostek. Bardzo prosta, elegancka i co najważniejsze, podnosząca jakość gry zmiana. No co, dla mnie Bora Bora to jest po
Jest rekomendacja
Trajanie, po
Kusko.
Zamkach jest trzecią najlepszą grą Felda. Jest reimplementacja Cusco. Ja w Cusco grałem.
Ja nie.
No i to jest w zasadzie Bora Bora, która jest trochę mniej pstrokata, ale w zasadzie wydaje mi się, że brzydsza. Zajmuje niepoważnie dużo miejsca na stole i ma już ten moduł z kafelkami bogów zaimplementowany. Ma też dodatkową zmienność na etapie setupu. Więc jeżeli ktoś nie ma Bora Bora i nie ma dostępu do tej gry, bo ta gra
I
jest
ma
już
dużą
out of
podłogę w
print,
salonie.
to jak najbardziej warto zagrać w Cusco, bo lepiej zagrać w takie Bora Bora niż wcale. Ale jeżeli mam wybór, to ja wolę zagrać w Bora Bora.
No i hopsa do Wenecji. Jesteśmy w Rialto. To jest gra, która musi dojrzeć. Ja takie miałem poczucie, że zagrałem Rialto i nie, takie jakieś po pierdołka, po płuczyny, po prawdziwym Feldzie. A później zagrałem drugi, trzeci, czwarty raz. Zacząłem bardzo doceniać tą grę, która w taki dziwny sposób każe nam używać kart, wybierać zestawy tych kart, za pomocą których będziemy odpalać akcje, jakby budować kolejne etapy tej Wenecji, jakoś starać się robić to tak, żeby miało sens, budować mosty. Naprawdę to jest ciekawa gra i też nieszablonowa. To jest w ogóle, wydaje mi się, taki wyznacznik Stefana Felda, że on tworzy te euro jeden za drugim. Tam często są sałatki punktowe, często jest tak, że zbieramy mnóstwo punkcików z mnóstwa różnych rzeczy, ale prawie za każdym razem, kiedy się do gry Felda, mam takie wrażenie, ja. No tak, to bym jeszcze tego nie widział, żeby ktoś to ugryzł. I to naprawdę jest bardzo przyjemne w obcowaniu z jego twórczością.
Tak, tu się na pewno zgodzę. Znaczy, to tak bardziej miało być na zakończenie, ale może być też w środku. Zobaczymy, kto słucha. Bo to nie
O,
jest tak,
witamy
że
nowego słuchacza, a propos, właśnie dotarł do nas Jeleń.
lepiej późno niż wcale, na pewno. To nie jest tak, że to jest kolejne od szablonu euro o marchewce. Tylko no, każda ta jego gra jest, no może nie każda, ale może nie wszystkie są dobre, ale znakomita większość jest jakaś. Ma jakiś wyróżnik, jeden ma jakiś charakter, więc ja w Rialto grałem raz, ale pamiętam, że mi się podobało, mimo tego, że ja nie przepadam za większościówkami, to pamiętam, że to było bardzo cwane, właśnie te karty i ta wspólna budowa. No fajnie, podobało mi się. I co najważniejsze, ta gra, mimo że tam może się grać maksymalnie 4-5 osób, ona jest bardzo szybka. My graliśmy we trójkę i to jest naprawdę błyskawiczne, a jak na, nie wiem, 45, no właśnie, 45-60 minut, to ona jest naprawdę mięsista.
I też mają reimplementację Nowy Jork. Ja jeszcze nie grałem, ale czeka na półce. Bardzo jestem
No ja
ciekaw, bo to
chętnie zagram.
jeszcze pogadamy może w tym momencie o tych reimplementacjach Queen Games, ale to za chwilę. Brugia. No, to też jeden z moich ulubionych feldów. No, był taki moment, że myślałem sobie, ja sprzedam, mam Hamburg, Hamburg jest lepszy, ale nie mogę się rozstać z tym pudełkiem. Mam go z dodatkiem Mostarzyce Cwin, mam mini dodatek Haustiere, zwierzęta domowe. I to jest przewspaniała gra. Jest szybciutka, w dwie osoby gra się naprawdę w 30 minut. Ma bardzo ciekawe, też rzadko spotykane, wtedy przynajmniej, bo to jest 2013, tak, 2013 rok też, sposób, jakby wieloróżnorodne użycie kart, które można używać na różne sposoby. Tych kart jest multum, są wyjątkowe, unikatowe. Też zarządzamy katastrofami, które nadciągają. Budujemy coś, czuć to budowanie miasta. No, ścigamy się o cele. No, fajne to jest, naprawdę fajne. No znowu, gra ma swój klimat i ta implementacja Hamburg jest no, dużo, dużo brzydsza, nieatrakcyjna wizualnie, a ta gra ładnie jest. Natomiast Hamburg wprowadza pewne usprawnienia tej gry, które sprawiają, że jest lepszy. Prawda, Maciej?
Tak, znaczy ja myślę, że od razu będziemy mówić o tych implementacjach, bo nie ma
Tak,
sensu nie
oczywiście. Ja chciałbym być
wracać
tak
na koniec.
generalnie o tych implementacjach, ale to później.
Brugia to jest znowu taki, ja mam wrażenie, że podobny kasus co Rialto przed chwilą. Czy też bardzo szybka gra, ona jest lżejsza niż te, o których mówiliśmy wcześniej. Ale jest mięsista. Dla mnie tam było ociupinkę za dużo losowości, która mi się nakładała z dwóch źródeł i rezonowała tak, że trochę za dużo to było mimo tego, że gra jest szybka. I właśnie dlatego ja się cieszę, że jednak jest Hamburg. No, ja bym jednak powiedział, że on jest ładniejszy. To jest kwestia bardzo subiektywna, ale no, jak
Oczywiście.
pokazywałeś te zdjęcia, to w Hamburgu jednak są ładniejsze te ilustracje. Ale zmiany mechaniczne, co najważniejsze, tam są zmiany
Tak wygląda
mechaniczne
plansza do Hamburga.
bardzo ładnie, kolorowo, ale karty są ładniejsze na pewno już
Karty są ładne. Aczkolwiek
w
grafik design mi się
Brugii.
podoba bardziej tej poprzedniej.
Co ważne, to nam pokazuje, że nawet tak dobry designer jak Stefan Feld potrafi sam po sobie jeszcze coś posprzątać, bo tutaj wprowadził naprawdę, wydawałoby się banalną zmianę, która dla mnie wywindowała radość z gry. Naprawdę na dużo wyższy poziom. Więc Hamburg jest naprawdę dopracowany mechanicznie. Te zmiany nie są duże. W zasadzie myślę, że można by je wprowadzić w drugi, przynajmniej część, ale mają bardzo, bardzo duży wpływ na rozgrywkę. I nadal jest to gra szybka, nadal jest to gra w miarę lekka, ale dla mnie w samym odbiorze przyjemniejsza.
No tak. No dobrze. Amerigo. Amerigo to jest gra, która dla mnie jest w pewnym sensie szczególna, bo 2013 jest moje pierwsze SN. Chyba. Więc.
I nie mów, nie mów, że to wielkie pudło przetargałeś ze sobą.
Oczywiście spotkałem tam Stefana Felda, zrobiłem sobie z nim zdjęcie i przywiozłem to wielkie pudło do domu i bardzo tą grę lubię. Mam nadzieję, że będę miał okazję w nią kiedyś znowu zagrać. Też mam nową wersję Manila, w nią nie grałem. Amerigo miało taki problem, że miało w sobie wieżę na kostki, taką jak w Szogunie, czyli na kostki, na kubiki. No i ta wieża niestety w wielu egzemplarzach była niefunkcjonalna. Się tam źle się składała, te kostki nie spadały, albo właśnie wypadały. A jeszcze ją można było złożyć źle. Można było jeszcze tam odwrotnie włożyć kafelki, to już się w ogóle nic nie działało. Więc no tak. Ale sama gra była super i to modularna mapa, zapełnianie tej mapy, odkrywanie rzeczy, mnóstwo frajdy, też już ten taki, taka właśnie Mancala z tymi akcjami. No, bardzo dobre euro. Jeżeli macie okazję gdzieś u kogoś zagrać, koniecznie spróbujcie. To w pewnym sensie jest niszowa gra.
Zgadzam się, i to znowu jest gra, która jest jakaś. Mnie to nie jest kolejna gra z eurotorami i przesuwaj się na 7 torach i bierz z tego bonusy. To jest gra, która ma coś ciekawego. Ta wieża, ten sposób wyboru akcji tam naprawdę, naprawdę ciekawy.
La Isla to gra, którą przyjrzałem rok później i wstrząsnęłam ją do głębi, bo ona była po prostu zła. Taka naprawdę kiepska. Była nudna, nieciekawa, nie miała w sobie głębi. Zupełnie nie zrozumiałem, co się wydarzyło. Dlaczego mój ulubiony autor już wtedy zrobił taką grę. Kiepsko zaprojektowana graficznie, nieinteresująca. Na szczęście możecie dowiedzieć się tego również za bardzo dużo pieniędzy, kupując Wiennę, bo ma swoją reimplementację Queen Gamesową. Także bardzo serdecznie polecam. Ja do niej pisałem, że jest długa, losowa, rodzinna i bez sensu. Więc polecam, Kuba Polkowski. Aquasphere, gra, którą oceniłem najpierw na 9, potem na 8, potem na 7. Z każdą partią grało mi się w nią coraz gorzej. Na początku dostrzegłem w niej naprawdę bardzo wyjątkowe euro z takim nieszablonowym podejściem do wyboru akcji i zbudowaniem jakiegoś tej swojej planszy. Ale potem odkryłem, że jak myślę o tym, żebym musiał zagrać, to myślę o tym, jakbym miał pójść do takiej jakiejś biurowo-korporacyjnej pracy, takie żmudne. I jakbym mógł to do czegoś porównać, powiedziałbym, że to jest dla mnie efekt Great Western Trail. Że gra w tą grę jakby kosztuje mnie więcej niż sprawia mi frajdę. Więc.
No, ale zobacz, jaki znak czasu ponad dekadę temu. Po 10 grach dopiero się zmęczyła. Teraz by było po 2, maks po
No,
3. Prawda?
może tak
Ja
być.
grałem, nadal mam wysoko ocenione. To była żmudna gra, ale taka, nie wiem, może ja wtedy lubiłem, jak było żmudnie. Pamiętam, że tam się było naprawdę trzeba było nakombinować, żeby cokolwiek sensownego zrobić, ale było to fajne.
No mi się bardziej podobała wersja Roller Knightowa, która nie była Felda nawet. Była taka gierka Aquasphere Roller Knight, wydana kilka lat później. Witamy przy okazji Wojennika, witamy Franka. Cześć Franku, cieszymy się, że miałeś okazję do nas dołączyć. No dobrze, jedziemy dalej. Niech będzie. No i niestety teraz już nie będzie tak bardzo śmiesznie. Zamki w Burgundii, gra karciana. No to jest grube zło. To jest już taka gra, może nie zepsuta, ale żeby powiedzieć coś dobrego, to nawet trzeba się nastarać. Jest generalnie nudna, długa, nie ma miejsca na własne decyzje, gra się trochę sama. No nie i jeszcze raz nie. Rozumiem, skąd była potrzeba na wydanie tej gry, 2016 rok, ale pamiętam też ból serca mojego, kiedy w nią grałem.
Ja nie grałem w sensie... więc
tak, więc o Jorviku już wspominaliśmy, prawda?
Tak.
Wyroczna delficka. No i znowu, też gra, która mnie jakoś specjalnie nie przekonała, nie jest dramatycznie zła, ale nie jest na tyle dla mnie interesująca, bym chciał do niej siadać. Jest to gra wyścigowa, więc to jest ciekawe, no bo tam, jeżeli rozumiem, trzeba spełnić x warunków końca gry, żeby wygrać, prawda?
Tak. 12 i wrócić jeszcze
dużo więcej, więc może powiedz coś więcej.
Tak, ja jestem zakochany. Dla mnie to jest zdecydowanie zaraz za tą żelazną trójką najlepszych gier Felda, o których mówiłem wcześniej, i coraz bardziej się zbliża do Bora Bora. To jest bardzo nietypowa gra jak na Felda. Ja wiem, że mówiłem, że każda z jego gier jest jakaś, ale ta jest taka, że jakbym nie wiedział, to bym nie podejrzewał, że to jest Stefan Feld. Znowu bardzo sprytne użycie kostek. I tak, 12 zadań do wykonania, a tak naprawdę 4 razy po 3 zadania, bo są tam takie grupki zadań, które się powtarza i różnią się kolorami, tylko rzeczy, które trzeba przywieźć, czy do których trzeba dopłynąć naszym statkiem. Tam jest ograniczona liczba tych układów, jakie mogą być. Ta plansza czasami mi się wydaje, że jest podobna, bo ja mam naprawdę sporo na Jukacie, ale za każdym razem bardzo dobrze przy tym się bawię. Na żywo grałem w zeszłym roku. Pokazałem Frankowi i bardzo mi ucieszył fakt, że jemu się spodobało, więc to nie tylko ja. Naprawdę świetna, trochę lżejsza gra, aczkolwiek tutaj na samym początku trzeba poświęcić ładne kilka minut, żeby popatrzeć na planszę, na ten układ i wymyślić sobie jakiś optymalny sposób na przynajmniej zrobienie pierwszych 2-3 zadań. Oczywiście wszystko się później rozbija o to, co wyrzucimy na kostkach, ale znakomity tytuł i boli mnie, że jest niedostępny i że to jest gra, w której wznowienie takie Queen Gamesowe ja bym chciał zobaczyć. Z jakimiś nowymi zasadami, w takiej odpicowanej formie. Tak, to bym kupił.
A ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę, bo w sumie powinniśmy o tym powiedzieć. Tutaj Artur Mikulski pisze, że Aquasphere to chyba najbardziej niedoceniana gra Felda. Może. Ale warto przy tej okazji powiedzieć, że w 2014 roku ukazuje się ta gra w Polsce i w 2014 roku ona okazuje się po polsku, bo tą grę wydaje Full Cup Games. Nieistniejące już niestety wydawnictwo, które prowadził Mateusz Kulturski, serdecznie pozdrawiamy, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwsza gra, która zostaje w pełni przetłumaczona na język polski Stefana Felda w Polsce. Zamki Burgundii po polsku były później. I tutaj trzeba też oddać Mateuszowi, że naprawdę no, zrobił coś wyjątkowego. Tak, Zamki Burgundii w Polsce jest 2017 rok dopiero. I to Mateusz tutaj dla nas zrobił tą w sumie dużą rzecz i wprowadził, wydaje mi się, może ktoś z Was mnie poprawi, ale wydaje mi się, że naprawdę Aquasphere było pierwszą grą Stefana Felda wydaną po polsku, a przecież to już był bardzo uznany autor. Także tak. Zamki Burgundii, gra kościana dla odmiany, bardzo dobre. Wykreślanka, dużo zabawy, szybkie, można zabrać na lotnisko, mieści się w małej kieszeni plecaka. Fajne, ciekawe, oddaje ducha gry. Bardzo mi się podobało. A tobie?
Nie, mech na 10. Wolę inne wykreślanki. Wolę w tym czasie zagrać pół partii w normalne zamki, niż jedną w kościane zamki.
Merlin.
Och, to tak, to jak ty mówiłeś przy La Isli, że ci twój ulubiony projektant wbił sztylet w serduszko, to ja miałem tutaj taki dublet od niego. Tak jak w 2011 zrobił dwie genialne gry, to tutaj może nie w jednym roku, ale dwie kolejne jego gry po prostu były tak złe i tak bardzo mnie rozczarowały. I tą pierwszą był Merlin, czyli absurdalnie losowe i bezsensowne coś. Pamiętam, że jak pewnie słyszeliście, że ja przy wielu grach tutaj mówiłem, że może być. No ale w tak złą grę Felda to ja nie grałem do tego momentu. To był dla mnie szok, że on mógł zrobić coś tak złego. On tam balansował cały czas z tą losowością, romansował z nią, ale no tutaj to było już tak absurdalne, że aż mnie
To prawda.
trzęsie na samą
Zła gra.
myśl.
Zła gra. I to, szczerze mówiąc, trochę tak jest, że jak spojrzymy sobie tutaj na ten przedział 2011-2013, czyli Zamki Burgundii, Trajan, Bora Bora, Rialto, Brugia, nawet to Amerigo, czy rozciągając dla ciebie do 16 roku, do Pierogi Norwickiej, później zaczyna się robić gorzej. Bo po Merlinie mamy Forum Trajanum, które jest po prostu naprawdę kiepską grą, nie
Który
pasującą do Stefana
jest
Felda.
tylko trochę lepszy od Merlina. No to nie jest jakieś wielkie ten.
Ale
Wydaje mi
nie
się,
jest
że my
gorsza od Merlina.
na odwrót je oceniamy. To jest moim
Możliwe.
zdaniem,
Dla mnie
ona
jest
jest
trójka.
trochę to tak. To ona jest trochę lepsza od Merlina, ale nadal absolutnie nie jest to gra, w którą ja bym chciał grać. Więc to było takie poprawienie, wiecie, kopniakiem na tyłek po prawym sierpowym.
No
Bardzo
ja
nieprzyjemne, bardzo
określiłem
nieprzyjemne.
Forum Trajanum jako moje największe rozczarowanie 2018 roku. Nie? Nieciekawe, nieinnowacyjne, nudne, bez tego czynnika F magicznego. No. Jak Stefan Feld. Carpe Diem. Spoko średniak, ale ja tam nie widziałem niczego złego, plus gra w pierwszej edycji się zacinała. Miała potencjał zacięcia się. Bo tutaj jest z kolei tak, że skaczemy pomiędzy takimi śmiesznymi karteczkami i mogło tak być, że
Ona się chyba
no.
nie zacinała. Ona się nie zacinała, ale to było nieintuicyjne, bo to było tak, że z kawałka pizzy, na którym stoisz, musiałeś się ruszyć na dwa, które widzisz. Jeżeli tam było puste, to znowu się odbijałeś. I generalnie trzeba było dużo ruchów głową robić, żeby zobaczyć, co ja mogę ogarnąć, a w drugim wydaniu po ludzku to zmieni na to, że możesz iść w prawo albo w lewo od miejsca, które stoisz, na którym stoisz, przeskakując puste, więc dużo czytelniejsze. Ja później pograłem jeszcze trochę na Jukacie i tam jest, to muszę powiedzieć z perspektywy czasu, bardzo fajny ten system punktacji. On jest mega sprytny. Rozkłada się tam na stole. Od początku gry widzimy siatkę kart, które mają na sobie jakieś punktacje, jakieś przeliczniki. Nie wiem, 2 punkty za każdy komin na domkach, albo nie wiem, 3 punkty za każdy zestaw ryba, winogrono i coś tam. I te karty mają, nie wiem, może masz gdzieś zdjęcie z kartami, bo to jest zdjęcie z planszetkami. O, to było. I te karty jeszcze w lewo raz. Lewo raz. To jest, nie, lewo. To miało, Boże. To. To. Tak, są karty i zobaczcie, że te karty mają wycięcia takie. Jak się złoży 2 karty tak, żeby się stykały, to mają wycięcie. To są wycięcia na dyski graczy. Po każdej dużej rundzie w kolejności graczy, właśnie Stefan Feld, i jak u Felda jest tor kolejności, to znaczy, że to jest bardzo ważna rzecz i trzeba zawsze starać się być z przodu, bo tutaj w kolejności graczy wybieramy sobie, gdzie się wystawiamy. Wystawiam, wykładam swój pingielek i punktuję 2 karty, które się z tym pingielkiem stykają. Czasem 1, no, ale zazwyczaj chcę 2. No i tutaj na przykład widzimy 7 punktów za każde 3 ryby, ale mogę to wydawać wielokrotnie. Ile mam 9 ryb? Mam 21 punktów, jeżeli tylko chcę. Ale jak nie stać mi, żeby nawet raz to spełnić, to dostaję minusowe punkty. I to jest tak bardzo sprytne, bo widzę taką punktację, patrzę, ja mam mnóstwo ryb. No kurczę, idę w to, ale później patrzę, do czego po pierwsze są tylko 2 miejsca, gdzie mogę to sensownie odpalić. A może ktoś mi to zajmie, ale patrzę, kurczę, ale ta druga punktacja, ja jej w ogóle nie robię, to będą ujemne punkty. Czasem bywało tak, że po prostu się wtykałem gdzieś po to, żeby złapać 1 punktację, tak mech, z drugiej nawet nic, ale żeby zablokować miejsce, z którego przeciwnik by miał bardzo dużo punktów. Więc to jest mega cwane. Szkoda, że to było raz i więcej tego nie widziałem, bo ta siatka kart jest super.
Później pojawia się Revolution, czyli 2-osobowa gra w takim dość nieoczywistym wydaniu graficznym, która my lubimy, takie 2-osobowe gry, lubimy tematy polityczne, zacieraliśmy ręce i okazało się, że ta gra była bardzo przeciętna.
Znaczy to był abstrakt taki logiczny 2-osobowy w zasadzie. No, szybkie, działało, suche i bez większej ekscytacji.
Ale w takim pudełku to chyba jednak wolimy zagrać czy w Watergate, czy w tą grę o szachach, prawda?
Tak, zdecydowanie. A możemy tutaj zrobić pauzę na komentarz Artura Mikuckiego, ten ostatni, bo dla odmiany jest ciekawy. I Artur pisze, że to trochę smutne, kiedy program o autorze gier przebiega na zasadzie słaba, zła, koszmarna, słaba, królowa gier, słaba, zła może być. Trochę tak, trochę nie do końca, bo jednak tych lepszych było więcej w tym zestawieniu, ale zgadzam się, że sporo, no zresztą sam o tym przed chwilą mówiłem, że sporo tych gier, które tutaj omawiamy, ja mówiłem, że okej, może być, a zachwycałem się 4 jak dotąd. No ale to jest też kwestia skali, tak? To jest kwestia skali. Ile tych gier jest? 20, 30, po 3 w roku wydawane. Pasmo w zasadzie od samego początku co rok to gra. Nie wiem, czy jest 2012. Jest w dziura.
Takie gry na przestrzeni jednego roku jak Zamki i Trajan, nie?
Tak, dokładnie.
Bora i Brugia.
Są designerzy, którzy przez całe swoje życie nie robią tak dobrej gry, a Feld zrobił dwie w jednym roku. A później jeszcze poprawił Bora Bora. Więc nie wiem, czy to jest smutne. Jasne, moglibyśmy powiedzieć tylko o jego najlepszych grach.
Ale
Ale
ponieważ jest
to
naszym
daje
motem
taki
robione.
pełniejszy obraz, jak omówimy wszystkie. Tak mi się wydaje.
Bonfire. Bonfire akurat było. Śmiesznie, że się trafiło teraz Bonfire, bo Bonfire było dobrą grą.
Tak.
Ja cały czas mam w kolekcji Bonfire. Nie wiem, czy je zostawię. Na razie oznaczona jako Fortrain. Ale jest 8. To jest ciekawa gra, która jest znowu świeża. Która bierze jakieś, która robi totalną sławkę punktową,
No właśnie
temat
nie, właśnie
totalnie
nie.
z czapy temat. Co?
Temat z czapy. Bo ja chciałem coś innego powiedzieć, że ona znowu jest jakaś, bo ona tym razem jest mocno nietypowa, jak na samego Felda. W tym, że jego gry to właśnie zazwyczaj sałatki punktowe, a ta gra jest bardzo sekwencyjna. Tutaj trzeba przygotować konkretne kroki po to, żeby zgarnąć duże punkty. No i nie ma tak, że każda akcja to punkt. Tutaj przygotowujemy się po to, żeby właśnie końcowo zapunktować. To było inne, przynajmniej ja jak poznawałem Bonfire, to mi się rzuciło w oczy, że to jest coś nietypowego jak na Felda. I faktycznie to była dobra gra po kilku kiepskich, zwłaszcza dla ciebie, bo ja nie byłem aż tak negatywnie nastawiony do Carpe Diem, ale dla ciebie pamiętam, że to był chaos świeżego powietrza.
Tak było. Na szczęście zaraz potem pojawiły się zamki Tuskanii, które były strasznym średniakiem, więc zrozumiałem, że ten chaos świeżego powietrza jest tylko po to, żeby złapać mnie za głowę i wsadzić pod wodę.
No,
Ale
a one nie były takie złe.
były odcinaniem kuponów po prostu.
Tak, ale tak samo jak karciane zamki Burgundii i kościane zamki Burgundii, a z tych wszystkich około zamczystych gier, to najchętniej bym zagrał właśnie w zamki Toskanii. Bo one w trochę ciekawszy sposób reimplementowały tę rozgrywkę z zamków Burgundii. Lżejsze, bardziej losowe, ale mi się w miarę podobało.
Dochodzimy do etapu dziwadełek, czyli pierwsze wąchanie się na poważnie z Queen Games od czasów Romy i tego mrówkojada
Ja
w
wiem, jak to
Kopeli.
było. Ja wiem, jak to było.
No.
Mogę z całą pewnością powiedzieć, jak mi się wydaje, bo mam zero
Z całą pewnością ci
informacji
się
na ten
wydaje,
temat.
oczywiście.
Z całą
Ponieważ
pewnością
masz.
wydaje mi się, że Queen Games przyszło do Felda i powiedziało: może ty byś zrobił nam jakąś grę? No i zrobił Kokopeli. Po czym Queen Games rzuciło i powiedziało: wiesz co? Nie rób nam więcej gier, wydamy te stare.
Mogło tak być. Kopeli Bocina,
Bo
bo taka
Kokopeli było bardzo dziwne.
inna gra. Nie wiem właściwie o co chodziło z tym.
Zbieranie tych zestawów kart, ale to było jakieś takie, to nie było głupie, ale było takie
Po prostu
dziwaczne.
dziwaczne.
Bardzo dziwaczne. Nie była to gra
Bardzo
zła,
dziwaczne.
ale to nie było to, na co czekałem.
Przeskakuje Hamburg, Amsterdam i Nowy Jork, czyli zajmiemy na się Brugi, Macao i Rialto. Przeskakuje też Cusco, Wiennę i Nassau, czyli Bore, La Isle i Roman Pirates. I przeskakuje Walencję, czyli reimplementację Strasburga oraz Amerigo i Roku Smoka.
Czyli mamy tak.
Sekundkę, jeszcze tylko tutaj mam. Dobra, zaczynam od Marrakeszu.
Marrakesz. Było to takie, znowu gra z pomysłem. Czy ten pomysł jest spoko, czy nie? To już kwestia do dyskusji. Mi się za pierwszym razem nie podobało, za drugim i trzecim chyba było już lepiej, do tego stopnia, że ja nawet w pewnym momencie ją kupiłem, miałem w kolekcji przez pewien czas. Znowu kilkanaście minigierek. znowu z nietypowym wyborem akcji, czyli tak jak w Ameryku wrzucanie czegoś do wieży. I to nie było to, na co czekałem, ale to jest gra, w którą ja bez problemu mogę zagrać. O ile tylko przypomnę
ja
sobie
też mogę zagrać Marrakesz, ale też mogę zagrać Marrakesz. Miałem go dwa razy. Raz przywiozłem go z Essen. Pograłem i tak jak pierwszą drogę się mówił, i druga partia była dokładnie taka sama i nie zainteresowała mnie. Później wsparłem Queen Gamesowego Kickstartera, w którym Marrakesz też był, ale mnie akurat nie interesował, więc go po prostu puściłem dalej. Nawet go nie otworzyłem już wtedy. No tutaj, ale tu już było troszkę lepiej. Tu już było tak, że ja wiedziałem, że po co jest ta gra, w co ja grałem, to jest prawdziwe euro. Znowu, tak jak ty powiedziałeś, ja bym mógł to zagrać jeszcze raz.
Bez problemu.
Później jest Katmandu. Bardzo dziwny wyścig, który ty nie grałeś. Wyścig, który się zwija za nami. Czyli pędzimy po planszy do finiszu, do mety, ale po drodze gra się zwija i nas będzie kasować, jeżeli nie pędzimy odpowiednio szybko. Ale jeżeli polecimy za szybko z kolei, no to nie zdobędziemy punktu potrzebnego do wygrania gry. Więc trzeba balansować między tą prędkością biegu a liczbą akcji, którą chcemy wykonać. Ciekawe, ale chyba nie na tyle, żebym miał to zagrać jeszcze raz. No zresztą ocena 6,5. Ja skończyłem moją grę pół godziny przed innymi, bo stwierdziłem, cisnę. Potem wstałem od stołu i sobie poszedłem robić obiad, bo inni grali dalej. Evolution. Ja zacznę. Dla mnie ta gra jest za duża. Ja nie lubię takich gier jak na przykład jak się nazywa ten rozbuchany Rosenberg?
Uczta dla Odyna.
Jak Uczta dla Odyna. Dla mnie Uczta dla Odyna jest za duża. Evolution jest za duże. Moim zdaniem Ucztą dla Odyna Rosenberg rzucił Feldowi wyzwanie, na które Feld potrafił odpowiedzieć z pomocą Evolution. Jest za skomplikowane, za ciężkie, za duże, za szerokie. Nie sprawia mi przyjemności granie w takie gry. Ale ja szanuję, bo to duży design.
Tak, ja nadal nie wiem, czy ta gra bardziej jest dobra, czy ciekawa. Cały czas jeszcze się nie zdecydowałem. Tak, Gambit pisze, że Evolution Feld miał za dużo czasu. No tak, no bo skoro uczta wyszła w którym roku? W 16, 17? Nie, może później, a może nie. No to trochę się zbierał z tą odpowiedzią ze swoją grą ostateczną. No i tak, tutaj jest... To tutaj jest nawrzucane nie dość, że masa akcji, 20 różnych zasobów, to jeszcze oczywiście u Felda muszą być kostki. I te kostki są mega zabawne, bo na początku mamy ich 6, a każda akcja to jest wydanie pary kostek. I w zasadzie poza jedną akcją ucieczkową, każda akcja to jest wydanie konkretnej pary kostek. Czyli mając dwójkę i czwórkę, ja mam z tych dwóch kostek konkretnie jedną rzecz do zrobienia. I na początku, zwłaszcza na początku gry, bo później tymi kostkami rzucamy, ale na początku mamy tak, jak tutaj jest na setupie ułożone, po jednej sztuce każdego wyniku, co sprawia, że mogę zrobić wszystko. Hej, mogę zrobić wszystko. No i już planujesz sobie tę rundę, król życia. Zrobię to, później to, później to. Ale w trakcie rundy ta gra się bardzo śmiesznie zwija. Jeżeli odpowiednio szybko sobie nie zadbamy o czy to jokerowe kostki, czy to tych pracowników jak w Zamkach Burgundii, żeby chociaż zmieniać wyniki, te, które już mamy, a to bardzo szybko okaże się, że mogłem wszystko robić, a teraz robię to, na co gra mi już pozwala, bo jestem na końcu rundy i mam już tylko dwie kostki. Więc jest to ciężkie, jest to rozbuchane. Ja się zgadzam, że tam część akcji jest tylko po to, żeby matematycznie się to wszystko spinało, bo niektóre akcje można by spokojnie pogrupować i ta gra by była wtedy trochę mniejsza i pewnie łatwiejsza do okiełznania, ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ja mówię, ja nadal mam w kolekcji nadal bardzo poszukuję opcji do zagrania, bo ja nadal nie wiem, czy ta gra jest bardzo dobra, czy tylko bardzo ciekawa.
Ale wiesz na pewno, co sądzisz o Ciszenica, czyli przygodowej grze Stefana Felda, którą, jak wszyscy uznaliśmy, zrobił, bo mógł.
Tak. Bo nie wiem, po co ją zrobił. W sensie teorii jest wiele. Może ma już dość współpracy z Queen Games, ale nie chce być tym, który rozwiąże umowę. I robi takie gry właśnie. Może tak jak Gambit napisał przed chwilą, cała para poszła w gwizdek z Evolution i tutaj jechał już na oparach i zrobił właśnie coś takiego. Ta gra jest bardzo zła. W sensie to jest... I ona jest zła na wielu poziomach. Bo trafiają się gry, które są złe, ale są przynajmniej ładne. Albo w drugą stronę. Gry, które są bardzo brzydkie, ale są urocze, fajne, mechanicznie. A ta gra... W niej się nic nie zgadza. Ona jest absurdalnie rozbuchana, wielka, ale nie robi wielkiego wrażenia na stole, bo jest brzydka, bo ma dziadowskie stędy z brzydkimi grafikami. Ile tam się trzeba narobić, żeby w to finalnie zagrać.
No, półtorej godziny jest trzy osoby.
We dwóch siedzieliśmy z Frankiem i naprawdę jak w fabryce przy taśmie. To nie było tak, że sobie pijemy drineczkę i tutaj przytyknę jeden z żeton, 5 minut gadania. My tam ostro zasuwaliśmy. Kuba zdążył przeczytać całą instrukcję i przyjść nam pomóc jeszcze, bo cały czas byliśmy... tego nie zrobiliśmy. Ale nic to. No dobrze, gra jest wielka, spoko, takie wydanie. Mam mnóstwo jakichś niepotrzebnych modułów, ale ona jest za głupia i za losowa dla typowego fana gier Stefana Felda. Z kolei jest za trudna do takiego grania przy piwku z kumplami, a za mało przygodowa dla graczy, którzy szukają przygodówek. Ona jest tak bardzo
niepasująca,
że to naprawdę wygląda jak celowy sabotaż, bo ciężko jest zrobić coś.
Mnie zaciekawiła, ja bym to zagrał jeszcze raz chętnie, ale pewnie mniej, może dwie osoby, a nie w cztery i chyba nie z tobą.
Nie, ja, znaczy, no wiesz, jeżeli poprosisz, to przecież ci nie odmówię, ale wolałbym naprawdę...
No dobrze, przechodzimy już do ostatniego roku, czyli Druidzi z Edory. I to jest dobra gra. To jest dobra, ciekawa gra, ma tylko taki feler, że jest tak fatalnie zaprojektowana graficznie. Nawet na tym zdjęciu. Widzicie, to jest kostka K6, prawda? Tuż obok niej, tuż za nią, jest ikona na planszy. Nieprawda. Tam są dwie ikony, tylko wy ich nie widzicie. I ona ma znaczenie do gry. Tak? Tutaj kawałeczek dalej też jest ikona na planszy i ta na przykład jest z dwójką, a ta jest z trójką. To jest niewiarygodne, jak dużym zaufaniem dla jakości wzroku swoich graczy tym razem odznaczyła się Alea, bo w tą grę się trudno gra miejscami po prostu, bo trzeba siedzieć tak nad planszą i patrzeć, co tam się dzieje. Ja naprawdę mam sokoli wzrok, ale to było bardzo... Sama gra jest ciekawa. Jest takim... Powiedziałbym, że jest typowo Feldowa, jeżeli chodzi o jakby taki sześcioramienny krzyż akcji, które można wykonywać. Jak ty się bawiłeś grając w Edorę?
Nie, znaczy Widać dużo, tak, tutaj takich cech Felda. Jest sałatka punktowa, jest mnóstwo rzeczy, które można robić. Jest tych sześć akcji. Spokojnie można sobie jedną wyciąć, olać i nadal zrobić z tego punkty. Znowu są kostki, przy czym te kostki tutaj działają trochę inaczej niż zwykle, bo w zasadzie nimi nie rzucamy. Możemy rzucić, w zasadzie jeden gracz może rzucić przed grą, później wszyscy ustawiają w takie same wyniki. Kostki to są nasi pracownicy, których musimy pozyskiwać z zapasów, bo jeżeli tego nie zrobimy, to wyjdzie nam mniej akcji w ciągu gry i będzie nam bardzo smutno. Ona jest ok. I tak bym ją ocenił. Gdyby nie to, że wydanie jest absolutnie nie ok. I ja siedziałem przy tej grze i nie widziałem ikonki, która była najbliżej mnie. Siedziałem przy rogu planszy i dokładnie w tym rogu była ta ikonka. Ona nie, fizycznie nie mogła być bliżej mnie. Mógłbym się pochylić, położyć na tej planszy. To by była, ale ja jej nie widziałem przez 2/3 gry, a to była ikonka, która dawała mi punkty za coś, co robiłem od samego początku. To było...
Witamy Inka, fajnie, że wpadłeś.
I żegnamy Inka.
I żegnamy, bo jeszcze mam dla was ostatnią grę. Średniaczka, czyli Zamki z Piasku Burgundii. Taka dla dzieci, implementacja Zamków Burgundii, która jest średnio nieinteresująca ani dla dzieci, ani dla dorosłych, więc bez szału. Także to jeszcze chciałem wspomnieć o generalnie o tych implementacjach Queen Games. Jasne, są drogie i przeprodukowane, są za duże, nie pasują. I generalnie zwykle śmiejemy się z Queen Games, że to takie raczej są, że to nie są zwykle gry dla nas. Ale zagrałem już w kilka tych reedycji, Maciek też, każdy inny niż ja, i w zasadzie za każdym razem te gry na tym zyskują. Może nie wizualnie, mi się nie podoba ten wizualny aspekt, wizualne podejście Queen Games do tych gier. Wolałem te starsze wydania Macao, Brugi i tak dalej. Ale Macao jest lepsze w nowej wersji. Brugia jest lepsza w nowej wersji. Cusco ma już zaimplementowane te kafelki bogów, więc to powiedzmy, że nie jest tak samo, nie jest lepsze, tylko po prostu jest tym samym, tak? Wydaje mi się, że warto dawać im szansę. I ja na pewno będę starał się jednak ogrywać te kolejne edycje i sprawdzać, co tam jest. Chociaż trochę sam siebie za to nienawidzę.
O. No ja nie będę. Znaczy ja będę jechał na twoich zakupach. I, no bo proszę, nie kupisz Filmit Lukas w nowej edycji.
To pewnie... Nie, chyba nie kupię.
Na pewno, że to ale, musisz. Ale nie, nie. Znaczy, to ja tylko powiem, że tak, zgadzam się. Fajnie, że wydają tej gry, bo w większości to są gry już niedostępne. Więc fajnie, że gracze, którzy dopiero co wchodzą albo niedawno weszli w hobby, mogą poznać takie Cusco. Szkoda, że robią to w ten sposób, w jaki to robią, ale. Nie wierzę, że to mówię, ale z dwojga złego to już lepiej, że te wydania Queen Games są, miały ich nie być w ogóle. I te gry miały.
Zawsze możesz nie kupić, a nie, nie możesz ich kupić.
Tak, wiesz, więc gdyby miały odejść w zapomnienie, to lepiej niech będą w takiej formie, w jakiej Queen Games je wydaje.
Podsumowując, grajcie w gry Stefana Felda, bo wielkim autorem jest. Sporego gier jest przynajmniej średnich. Dużo jego gier jest bardzo dobrych, niektóre jego gry są wybitne. Ma zaledwie kilka gier słabych. Myślę, że niewiele autorów na świecie może pochwalić się takim dorobkiem. Jak pomyślicie sobie o wielkich tego świata planszówkowego, Martin Wallace, pierwsza postać z brzegu, wydał kilka wybitnych gier, a potem właściwie zniknął z naszego widnokręgu. No wielu jest takich, którzy chciałoby mieć taki dorobek, myślę, jak Feld. I tyle. 9 maja jest Zgrany Wawer. Serdecznie zapraszamy. będzie można jak zwykle spotkać przynajmniej kawałek nas tam i będzie miło się z wami zobaczyć. Czy chciałbyś coś jeszcze dorzucić, panie Macieju?
Nie. Chciałbym tylko powiedzieć, że tak, że wszystko, co powiedziałeś, jest prawdziwe i że jak stwierdziłeś, że jeżeli chodzi o wielkich tego świata, to jesteśmy my dwaj i Stefan Feld, ale poszedłeś w drugą stronę, więc nie, grajcie w gry Stefana Felda, bo to są naprawdę bardzo dobre gry. Może nie wszystkie, ale po to byliście z nami, żebyście wiedzieli, w które warto.
Gunner pisze, że ma być też reimplementacja Trajana. To bardzo fajnie. Cieszymy się. A z dziwnych wiadomości to Rebel wyda Moon Colony Bloodbath, co jest ciekawe jako decyzja wydawnicza. Tak czy siak, to był 56 odcinek Świerczony Planszówek, najdłuższa audycja, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. 2 godziny 40 minut. Jaś, Kuba Polkowski, Kuba P. ze mną Maciek Matejko, Matejo.
Dzięki, że byliście sami. Ja nie wierzę, że sam wytrzymałem tyle czasu. Tym bardziej ja podziwiam was. Trzymajcie się i co? I do usłyszenia za gdzieś w przyszłym miesiącu, a może nie za miesiąc.
Dokładnie. Albo do zobaczenia miesiącu. 9 maja na Zgranej Babrze. Trudne gra. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
Pa.